Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i witam również naszego gościa, którym dzisiaj jest pan Krzysztof Wyszkowski, pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I mamy dzisiaj rozmawiać w dalszym ciągu, czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczypospolitej. Panie redaktorze, no właśnie. Jak rozumieć lustrację? Co to jest lustracja? Bo jak słyszeliśmy nawet w tym sondażu, który był robiony na ulicach Tarnowa czy Rzeszowa, nie bardzo wszyscy wiedzieli, co to jest.
No tak, no, popularnie rozumie się lustrację jako wymierzenie sprawiedliwości za to, co agenci służb bezpieczeństwa, czy również wojskowych służb specjalnych robili w czasach PRL, czyli już 16 lat temu. No oczywiście lustracja jest czymś daleko głębszym i poważniejszym niż tylko rozliczenie za przeszłość, które oczywiście jest również ważne, ale istotą rzeczy jest oczywiście walka o przyszłość. Powinniśmy wiedzieć, czy każdy człowiek, który myśli o lustracji, powinien wiedzieć, że w 1989 roku komuniści dobrali sobie do władzy swoich własnych agentów jako przedstawicieli nowego, niepodległego państwa po to, by dalej móc sprawować władzę i by rozkraść polski majątek narodowy. To, że im się to udało, było właśnie możliwe tylko dlatego, że poprzednio nasycono Solidarność i różne inne środowiska niezależne agenturą komunistycznych służb specjalnych. I ta sytuacja trwa do dziś. Jest to zmowa dawnych komunistów, funkcjonariuszy służb specjalnych i ich agentów przeciwko wolności Polaków.
Wspomniał pan o agenturze za czasów Solidarności. Pana zdaniem, w jakich liczbach ta agentura, że tak powiem, jak to wyglądało, może procentowo, w ogóle w społeczeństwie polskim, bo myślę, że to jest bardzo interesujące, jeżeli pan ma takie dane.
To nie mam przy sobie dokładnych danych, no ogólnie biorąc w drugiej połowie lat 80. liczbę tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych oblicza się na ponad 90 tysięcy, ale w latach 80-81 to nie były tak duże liczby. Rzeczywiście przyrost nastąpił po wprowadzeniu stanu wojennego. Ale oczywiście w Solidarności Służba Bezpieczeństwa umieściła sporą liczbę agentów, dzięki którym stale potrafiła kontrolować bieg wydarzeń, a w każdym razie zawsze doskonale orientować się w przebiegu wydarzeń, w przebiegu stanowisk, w planach, w działaniach poszczególnych działaczy i grup tych działaczy. Także możemy, znaczy to może nic dziwnego, że w państwie totalitarnym tajna policja polityczna potrafi kontrolować całość życia społecznego, ale no trzeba o tym pamiętać właśnie, że agenci dostarczali Służby Bezpieczeństwa podstawowej wiedzy. Tutaj czasami się mówi o tym, że bez agentów też sobie władze doskonale radziły. Otóż jest to nieprawda. W momencie, gdy agentura zawodziła, do walki ze społeczeństwem musiano używać nagiej siły. Na przykład w grudniu 70 roku, czy właśnie 13 grudnia 81 roku. To była zawsze dla władz sytuacja niekorzystna. Trzeba pamiętać, że właśnie agentura niosła na sobie w normalnej sytuacji ciężar sprawowania, ciężar kontroli sprawowanej przez komunistów. Bez agentury komunizm nie mógłby funkcjonować.
Panie redaktorze, agent to był człowiek, który tylko donosił na swoich kolegów, czasem na bliskich, czy jeszcze miał czasem jakieś szczególne zadania?
No oczywiście jest bardzo wiele różnego rodzaju agentów.
Właśnie, może jakiego rodzaju mamy agentów, że tak powiem, jak moglibyśmy ich sklasyfikować, określić?
No podzielmy to na takie trzy podstawowe rodzaje, prawda, agentów. Nazwijmy ich biernych, na przykład dyrektor w przedsiębiorstwie czy kierownik jakiegoś wydziału w przedsiębiorstwie, który wpuszcza funkcjonariuszy w jakieś miejsce, pozwala im założyć podsłuchy, informuje o tym, co robią pracownicy i na przykład wykonuje jakieś zlecenia w rodzaju na przykład, nie wiem, zwalnia kogoś z pracy czy przyjmuje kogoś do pracy na polecenie Służby Bezpieczeństwa. No, nazwijmy go agentem biernym. Później jest agent, powiedzmy, najpopularniejszej postaci, czyli agent donoszący na kolegów w zakładzie pracy czy w swoim środowisku studenckim czy towarzyskim. Ten agent spotyka się, powiedzmy, raz w tygodniu, czy w zależności od zadań, które mu daje jego oficer prowadzący i zwyczajnie przekazuje to, czego się dowiedział, co usłyszał. Czasami otrzymuje polecenie zapytania o coś, czy, prawda, zobaczenia czegoś, czy ułatwienia na przykład dokonania jakiejś tajnej rewizji w jakimś miejscu. No ale to znowu jest agent tego niższego rodzaju. No i trzeci, może najbardziej niebezpieczny rodzaj agentów, czyli prowokatorzy, to znaczy agenci, którzy mieli prawo działania ofensywnego, na przykład mogli zostać, mogli wejść do czołówki jakiegoś na przykład, jakiegoś ugrupowania opozycyjnego, antykomunistycznego, na przykład zostać delegatem Solidarności na zjazd krajowy z uprawnieniami nawet do werbunku innych agentów, a w każdym razie do typowania takich agentów do werbunku. Tacy agenci mogli występować w telewizji, w radiu, mogli organizować wystąpienia publiczne. Znałem agenta, który dwukrotnie w mojej obecności zaatakował milicję fizycznie, uderzył milicjanta, w innym wypadku szarpał się z oficerami Służby Bezpieczeństwa. To wszystko były działania maskujące właśnie jego. Oto był wybitny prowokator i w ten sposób go uwiarygodniano. I teraz sobie pomyślałem, że trzeba jeszcze wskazać na czwarty rodzaj agentów, czyli może najgroźniejszy społecznie, na agentów wpływu, to znaczy na takich ludzi, którzy prowadzeni z bardzo wysokiego szczebla, czasami przez wiceministrów, czy nawet ministra spraw wewnętrznych, należą do elit społecznych, do ścisłych kręgów przywódczych środowisk antykomunistycznych i którzy tam wykonują bardzo delikatne zadania modulowania jakichś działań. To znaczy ci agenci są na ogół zwolnieni z obowiązku donoszenia, informowania, chociaż też co pewien czas mogą jakiegoś człowieka wprowadzić czy ułatwiać Służbie Bezpieczeństwa jakieś działania, ale ich zasadniczym zadaniem jest ukierunkowywanie prac tych środowisk, które tajna policja rozpracowuje.
Oczywiście ci agenci musieli być w jakiś sposób zwerbowani do pracy takiej czy innej. I jakie środowiska szczególnie, że tak powiem, były narażone na grasowanie służb specjalnych właśnie w tym aspekcie, żeby tam kogoś pozyskać do współpracy, zwerbować w Polsce? No, czy można takie środowiska zlokalizować?
Tak, zasadniczo. Tak jak zresztą w stosunku do indywidualnych osób, no sytuacje szczególne, różnego rodzaju sytuacje szczególne. Czyli na przykład środowiskiem szczególnie troskliwie rozpracowywanym było na przykład środowisko kościelne, prawda? Każdy ksiądz miał swoją teczkę, był rozpracowywany indywidualnie i szczególnie na przykład dotyczył aktywność SB, koncentrowała się na przykład na klerykach czy członków zgromadzeń zakonnych, którzy przeżywali jakieś trudności na przykład w rozumieniu swojego powołania lub w ogóle odchodzili na przykład z zakonu czy z seminarium czy z kościoła. Tacy ludzie najczęściej stawali się ofiarą Służby Bezpieczeństwa, która wykorzystywała te kłopoty, często duchowe, prawda, ale czasami właśnie zaplątanie się w jakieś afery, do tego, żeby werbować pod pretekstem ułatwiania życia, prawda, na nowo i tak dalej. Więc niewątpliwie, każdy człowiek podejmujący edukację, na przykład w seminarium czy wstępujący do zgromadzenia zakonnego z natury rzeczy był narażony na szczególne zainteresowanie służb specjalnych. No, znowu inne rzadkie, no, elita naukowców. Najnowsze badania wskazują, że około połowy elity nauki polskiej podjęło współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj rzecz polegała na tym, że jeżeli jakiś utalentowany człowiek chciał prowadzić jakieś skomplikowane badania, które wiązały się na ogół jednak z wyjazdami zagranicznymi na przykład, no to stawiano przed nim ten warunek. Współpraca, pisanie raportów z tych wyjazdów właśnie o kolegach. To bardzo różnie bywało. Niektórym udawało się pisać tylko raporty naukowe, prawda, czy umownie mówiąc naukowe, dla wywiadu, które były następnie przekazywane oczywiście Rosjanom, Sowietom, a niektórzy musieli donosić na kolegów. No więc ogólnie biorąc, każdy człowiek, który chciał coś zrobić, był narażony na to, że postawiony mu zostanie warunek. Współpracuj z nami, a wówczas pozwolimy ci na tą aktywność. No i oczywiście może środowisko najsilniej rozpracowywane, czyli ludzi czynnie występujących przeciwko komunizmowi w różnego rodzaju organizacjach, no, takich jak na przykład nasze wolne związki zawodowe, które założyliśmy w 78 roku w Gdańsku, gdzie nasłano na nas całe stado agentów, którzy weszli do środka i próbowali nam przeszkadzać.
Proszę pana, pan był z pierwszej części audycji, to pamiętamy, jednym z doradców premiera Olszewskiego. Pamiętamy wtedy minister Antoni Macierewicz przedstawił listę agentów. Czy pana zdaniem ta lista była prawdziwa? Inaczej zapytam. Czy na tej liście mogli się znaleźć ludzie całkowicie niewinni? I czy ta lista była niebezpieczna dla Polski? Ponieważ bodajże Lech Wałęsa powiedział, że to bardzo niebezpieczne dla Polski, ponieważ wszyscy ludzie najwyżej postawieni w państwie, począwszy od prezydenta, po prostu byli na liście, a więc kto miał rządzić, dlatego ten rząd musiał odejść.
No, tutaj Wałęsa wyraża opinię polityczną, a to wtedy trudno z tym dyskutować, ponieważ to on ewentualnie siebie widzi jako ofiarę rozgrywki politycznej. Zresztą opublikowanie, czy w Kremie przekazanie Sejmowi listy osób zarejestrowanych w archiwach Służby Bezpieczeństwa jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa nie było żadną rozgrywką polityczną. Macierewicz z Janem Olszewskim nie zaplanowali spisku przeciwko państwu, nie zaplanowali obalenia prezydenta i tak dalej. To Wałęsa sam wytwarza tego typu podejrzenia czy oskarżenia. Ale wracając do kwestii, czy tam byli ludzie niewinni. No, to znowu kwestia definicji winy. Może wolimy odpowiedzieć na pytanie, czy tam byli ludzie, którzy bezpodstawnie zostali na tę listę wpisani.
O to mi dokładnie chodziło.
Nie, to jestem przekonany, że nie, że Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych, wpis umieścił na tej liście wyłącznie te osoby, które figurowały w zasobach archiwalnych Urzędu Ochrony Państwa, dysponujących dokumentami dawnej Służby Bezpieczeństwa, jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. W tym sensie lista była merytorycznie słuszna, trafna i nie można dyskutować z jej z prawdziwością tych zapisów. Oczywiście wszyscy wiemy, że część z osób, która na tej liście figurowała, oddała sprawę do sądu i sądy uznały, że ci ludzie nie byli agentami Służby Bezpieczeństwa, czyli nie byli faktycznie tajnymi współpracownikami, ale tu trzeba pamiętać o tym, że o różnicy między takim opinią sądu a dokumentami, które się zachowały. Więc należy uznać jakby obie informacje, to znaczy z jednej strony prawdziwość tak zwanej listy Macierewicza jest bezwzględna, te zapisy są prawdziwe i tych ludzi Służba Bezpieczeństwa uważała za swoich agentów, z tego wynika, że minister Macierewicz postąpił uczciwie i słusznie, ponieważ taką sporządzenie właśnie takiej listy nakazała mu uchwała sejmowa. Z drugiej strony można uznać za słuszne postanowienie sądu, który uznał na przykład profesora Chrzanowskiego za człowieka, który nie był praktycznie agentem, ale to są jakby dwie różne rzeczy. Tutaj dochodzimy do takiej konfuzji, że z tego wynikałoby, że Służba Bezpieczeństwa niesłusznie uważała kogoś za agenta, prawda? Ale to mylimy perspektywy, bo oczywiście, znaczy doszłoby do pomylenia perspektywy, gdyby tak uznać. W czasach, gdy Służba Bezpieczeństwa funkcjonowała i tworzyła te zapisy, ona uważała, że ma wystarczające przesłanki, dowody na to, żeby uznać pana późniejszego marszałka Chrzanowskiego za swojego agenta. Tak uważali. Byli to dowodzi, że uważali to za prawdę. Z dzisiejszego punktu widzenia sąd uznał, że dowody objaśniające rodzaj kontaktów, które na przestrzeni wielu lat profesor Chrzanowski miał z oficerami Służby Bezpieczeństwa, nie są tego rodzaju, żeby uznać go za faktycznego tajnego współpracownika. No, to właśnie, jak mówię, zależy od punktu widzenia. W każdym razie lista Macierewicza z pewnością była listą prawdziwą i z drugiej strony możemy wierzyć, że profesor Chrzanowski pozostał człowiekiem uczciwym, który przynajmniej ze swojego punktu widzenia agentem nigdy nie był.
Kolejna sprawa, nie tak dawno, kilka tygodni chyba, to jeszcze będzie kilka, sprawa pani Niezabitowskiej, że tak powiem, koleżanki pana z redakcji Solidarności. Czy przypadkiem właśnie ujawnienie, że ta osoba była agentem, nie jest jakiegoś rodzaju krzywdą wyrządzona i tej osobie przecież osoba godna zaufania, rzeczniczka pierwszego rządu niekomunistycznego pana Mazowieckiego i tak dalej, i tak dalej.
No, tu z pewnością nie ma mowy o żadnej krzywdzie. Małgorzata Niezabitowska to, jak wszyscy, którzy ją znają, wiedzą, kobieta twarda, bezwzględna, realizująca swoje interesy bez oglądania się na ogólnie przyjęte normy postępowania, więc nie ma mowy tutaj, żeby w jej przypadku przytrafiła się jakaś krzywda. Została tajną współpracownicą czy tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa nie dlatego, żeby była wystraszona, żyła w biedzie i miała jakąś szczególnie trudną sytuację, w której policja mogła jej pomóc. To był wyraz właśnie cynizmu, uznania, że komuniści wygrali 13 grudnia i że trzeba się dostosować do nowej sytuacji, zwyczajnie iść dalej ze zwycięzcą. I zrobiła to. Dzisiaj się oczywiście tego wypiera, ponieważ była przekonana, że te akta zostały zniszczone. Wyobrażam sobie, że wiem o tym, że oficerowie prowadzący zapewniali swoich agentów po 1989 roku, że niszczyli te akta osobiście. Zresztą w jej przypadku rzeczywiście mogło być na przykład tak, że oficer mógł zapewniać ją, mógł jej udowodnić, pokazując na przykład oryginał jej teczki, że go niszczy. No, zapomniała, że może istnieć niezliczona ilość kopii, bo trzeba pamiętać, że wszystkie dokumenty tego rodzaju wędrowały również do Moskwy i są dzisiaj w dyspozycji służb wywiadu Rosji, które mogą w każdej chwili je wykorzystać. Więc to, co nawet w Polsce rzeczywiście zostało zniszczone, istnieje, jest zachowane w Moskwie. Ale wracając do Niezabitowskiej, no, o jej agenturalności poinformowała w 1993 roku Gazeta Polska, bardzo dokładnie, podając pseudonim i inne informacje. I wówczas Niezabitowska nie uznała za właściwe zaprotestować, odwołać się właśnie do sądu lustracyjnego, nie wiem, oddać sprawę do sądu. Udawała, że nie wie o tym, czy nie słyszy, czy że jej to nie dotyczy, że to nie ma żadnego znaczenia. aż do czasu, kiedy dowiedziała się od swoich znajomych z Instytutu Pamięci Narodowej, że ja mam na 6 grudnia ubiegłego roku wyznaczoną datę udostępnienia mi oficjalnie przez IPN odtajnionego nazwiska agenta Nowaka. Podjęła wówczas wielką akcję zapobiegawczą, usiłując wpłynąć na kierownictwo Instytutu, osobiście na prezesa Kieresa, żeby on zablokował przekazanie mi tych dokumentów. I trzeba powiedzieć, że do pewnego stopnia, przynajmniej na jakiś czas, jej się to udało. Na kilka dni przed 6 grudnia, bodajże 1 grudnia, zadzwoniono do mnie z IPN-u, informując, że moment, że udostępnienia mi tych akt zostaje przełożony na parę tygodni później, mówiono mi o początku stycznia, że na pewno dostanę, ale tam rzecz wymaga jednak jakichś jeszcze drobnych uzupełnień. Przepraszano. Ja wówczas jeszcze niczego nie podejrzewałem i nagle ukazał się w Rzeczpospolitej wielki artykuł Niezabitowskiej o tym, że nie była agentką, więc ona potrzebowała po prostu czasu do tego, żeby zmontować jakąś koalicję, która zacznie jej bronić. No, sprawy jednak posunęły się na tyle daleko, że profesor Kieres nie był w stanie zablokować przekazania mi tych materiałów i ja je jednak jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otrzymałem i ujawniłem. Od tego czasu Niezabitowska milczy, usiłując rozegrać sprawę przed sądem lustracyjnym, gdzie, jak sobie wyobrażam, może mieć pewne szanse, ponieważ być może jest w stanie namówić swojego oficera prowadzącego, żeby zeznał, że wpisał, że dokonał fałszywego wpisu i że ona agentką nie była, ale oczywiście będzie to sprawa, mam nadzieję, niemożliwa do przeforsowania przed uczciwym sądem, ponieważ istnieje bardzo wiele dowodów na jej agenturalność.
Powiedział pan, że pani Niezabitowska dowiedziała się o tym, że pan ma otrzymać dokumenty na jej temat od Instytutu Pamięci Narodowej.
Od pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
Czy to jest legalne ujawnienie właśnie takich spraw jak ta?
No to właśnie te dokumenty w Instytucie są ściśle tajne. One mają taką właśnie kwalifikację i Biuro Udostępniania IPN-u traktuje je ze szczególną pieczołowitością. Nie mają do nich dostępu nawet historycy IPN. To jest rzeczywiście tylko relacja między Biurem Udostępniania i osobą pokrzywdzoną, która wówczas dopiero, kiedy je otrzyma, może je upublicznić. Ale wcześniej jest to sprawa ściśle tajna i fakt ujawnienia tej sprawy Niezabitowskiej jest aktem kryminalnym rzeczywiście. I tutaj jestem zaskoczony stanowiskiem prezesa Kieresa, który wiedząc o tym, że te wiadomości wypłynęły, bo przecież nie mogę sobie wyobrazić, że uwierzył w takie naiwne opowieści Niezabitowskiej, jakoby jakaś pani przyszła pod jej dom i tam jej opowiadała historię. Zresztą ta pani też, jeżeli coś wiedziała, to wiedziała z IPN-u, czyli też nastąpiło pogwałcenie tej klauzuli ściśle tajnych dokumentów. Więc tak czy owak, w każdej sytuacji pan Kieres dowiedział się, że ktoś z pracowników IPN-u naruszył tajemnicę państwową, więc powinien wszcząć w tej sprawie dochodzenie. Z pewnością również powinno wszcząć dochodzenie prokuratura i to z urzędu, ponieważ doszło do złamania prawa. To jest tym bardziej dziwne, że obecnie prezes Kieres sprowadza prokuraturę do badania, w jaki sposób wyciekła z IPN jawna, przypominam, jawna lista ochrzczona nazwiskiem redaktora Wilcztajna. W tym wypadku, gdy nie chodzi o złamanie prawa absolutnie, ponieważ, jak mówię, sprawa była jawna, publicznie dostępna, IPN wszczyna dochodzenie, sprowadza prokuraturę, a tam, gdzie mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i to ze strony pracownika IPN-u, a nie redaktora z zewnątrz, jakoś IPN nic nie robi. To bardzo dziwne i wskazuje na albo no, brak świadomości przestępstwa, no albo na ochronę tego człowieka, który złamał prawo ze strony kierownictwa Instytutu.
Panie redaktorze, kolejne pytanie. Oczywiście zaraz dopuścimy słuchaczy, zapewne będą chcieli z panem rozmawiać. Ale czy są osoby w Polsce, zapewne takie są, którym zależy na tym, żeby lustracja w Polsce nigdy się nie dokonała? Może grają teczkami, szantażują, straszą? Jeżeli są, to mniej więcej, jeżeli pan może powiedzieć, gdzie one są ulokowane.
No, to sprawa dość oczywista, no bo kto może grać teczkami? No, ten, kto je zna. A kto je zna? No, po pierwsze znają je funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, prawda? Więc oni są pierwszą grupą, która może grać teczkami. Tymi, które się zachowały w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i tymi, które zostały jeszcze z dawnych archiwów Służby Bezpieczeństwa wyniesione. Oficerowie Służby Bezpieczeństwa mają i są w posiadaniu dokumentacji, to znaczy posiadają teczki lub ich kopie lub fotokopie tych dokumentów. Znam przypadek funkcjonariusza, który miał pełną szufladę dokumentów na temat właśnie Wałęsy i różnych innych wybitnych ludzi z Solidarności Gdańskiej. I to był jego, że tak powiem, materiał ubezpieczeniowy. Więc funkcjonariusze dysponują dokumentami i wiedzą o swojej agenturze. I ta agentura, mogą przy pomocy tej agentury wpływać na polskie życie publiczne, ekonomiczne. I ta agentura musi ich chronić. No, funkcjonariusze działali na podstawie dyspozycji swoich szefów z elity PZPR, z tak zwanej partii wewnętrznej, prawda? Więc oczywiście ta elita, dzisiejsza elita Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dziś prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego otoczenie, złożone w dużym stopniu z oficerów służb specjalnych i tajnych współpracowników służb specjalnych, również dysponuje tymi informacjami. No, tymi informacjami dysponują oczywiście, jak mówiłem wcześniej, wywiad rosyjski i należy sądzić wywiady innych państw. Także grupa osób, która może grać teczkami, jest osób i instytucji jest bardzo liczna. Ci ludzie bardzo się obawiają lustracji, ponieważ ujawnienie agentury odbierze im narzędzie sprawowania władzy. Bez agentury Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie absolutnie bezbronny. Po prostu straci władzę i nigdy jej nie odzyska. Zostanie wyeliminowany z nie tylko życia politycznego, ale również życia ekonomicznego. To dla postkomunistów śmiertelna groźba. To oczywiście również groźba dla tych środowisk politycznych niepostkomunistycznych, które są zdominowane przez agenturę, no bo lustracja zupełnie bezpośrednio w nie uderzy. To jest oczywiście wielka strata dla oficerów Służby Bezpieczeństwa, którym się wymknie z rąk potężne narzędzie władzy, sprawowania władzy za pomocą agentury. Więc wszystkie te środowiska należą do tak zwanego lobby antylustracyjnego czy frontu antylustracyjnego.
Panie redaktorze, może na ostatnie pytanie. Oczywiście będziemy rozmawiać ze słuchaczami. A jak pan dziś wyobraża sobie taką lustrację? Jak by to można przeprowadzić?
No, oczywiście do tego potrzebna jest decyzja parlamentu. No, wiemy, że w obecnej sytuacji jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ po pierwsze Sejm tego nie uchwali, następnie, gdyby nawet Sejm uchwalił, to Senat tego nie przepuści, ale gdyby już członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej oszaleli i ukręcili powróz na własne szyje, to uratuje ich prezydent, prawda, który nie podpisałby takiej ustawy. Więc oczywiście skazani jesteśmy na czekanie na nowy parlament, a nowy parlament będzie wtedy mógł to zrobić, jeżeli zwolennicy lustracji uzyskają w nim większość, jeżeli większość uzyskają zwolennicy lustracji w Senacie i jeżeli przyszły prezydent będzie człowiekiem, który będzie postrzegał interes Polski zgodnie z rzeczywistością, a nie zgodnie z interesami Rosji i innych państw.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten wstęp. Prosimy słuchaczy teraz, żeby zechcieli do nas tutaj telefonować do studia Radia Maria w Toruniu. Drodzy Państwo, przypomnę, gościem Radia Maria jest pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Rozmawiamy z nim na temat lustracji i jej roli w III Rzeczypospolitej. Zapraszamy Państwa do dzwonienia do Radia Maria, kierunkowy z Polski do Torunia 056. I dwa numery telefonów dla mieszkańców Polski Północnej 655-23-55. Dla mieszkańców Polski Południowej 655-23-56 i zapraszamy naszych rodaków żyjących poza granicami ojczyzny. Dwa numery telefonów 655-23-33, 655-23-66. Czekamy na Państwa telefony, ale najpierw taki kraj śpiewa Jan Pietrzak.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma bez dwóch zdanie. Jest takie miejsce, taki kraj. Oh,
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja bym prosił trochę głośniej, bo słabo Pana słychać.
Tak, pozdrawiam ojca Jana, tak?
Tak.
Jurek z Torunia, kłaniam się, i Pana redaktora, gościa dzisiejszej audycji. Ja zaznaczam, że niestety nie mogłem wcześniej słuchać, więc być może umknęła mi kwestia, którą chcę przypomnieć, ale pierwsze, co mi się tutaj rzuciło, to w odpowiedzi na to przedostatnie pytanie ojca Jana, pan redaktor Wyszkowski był uprzejmy, że tak powiem, no pominąć taką okoliczność jak działalność tej komisji Michnika, która no, w efekcie też nie wiadomo, co do swoich rąk dostała. I nie wiadomo, no, zresztą widać po zachowaniu Gazety Wyborczej i Agory i tego środowiska, że też nie są zainteresowani tą lustracją. Oglądałem program pana Pospieszalskiego, w którym pan redaktor był również obecny i tam właściwie podział się wyraźnie wyklarował. To był, no, niemalże wszyscy uczestnicy tej dyskusji byli zwolennikami lustracji, oprócz tego właśnie środowiska reprezentowanego tam przez pana między innymi Smolara. Zresztą tak nawiasem, po raz pierwszy widziałem tak mocno zdenerwowanego pana Smolara w reakcji na pytania pana doktora Dudka. Nie wiem, czy pan redaktor Wyszkowski odniósł takie wrażenie, że zaczął mu się już głos łamać w którymś momencie, gdy pan doktor trochę bardziej zdecydowanie zażądał wyjaśnienia. No właśnie. Natomiast nie wiem też, czy zostało wcześniej, we wcześniejszej porze podniesiona kwestia, że no jest dla mnie na przykład zupełnie zdumiewające, jak można na cały proces lustracji patrzeć wyłącznie z perspektywy no, prywatnego interesu tej jakiejś tam grupki osób, która być może, załóżmy, nawet teoretycznie, że zostanie niesłusznie podejrzana, oskarżona, niesłusznie znajdzie się na tej liście. To nie jest to żaden powód, żeby wstrzymywać taki proces, który no po prostu bez którego nie da się odwrócić tego co widzimy, co się z państwem i z narodem dzieje, gdzie jest no po prostu naród jest w nędzę, w biedę wpychany, rzucany na praktycznie na żer nie wiadomo jakich sił międzynarodowych, zagranicznych, nie wiadomo jakich centrów decyzyjnych. I po to, żeby ten stan mógł trwać dalej, to należy no, bronić, czy raczej odwrotnie, z drugiej strony może formułując rzecz, po to, żeby garstka ludzi mogła dalej, prawda, czuć się autorytetami w swoich środowiskach, to należy patrzeć biernie, jak kraj ginie i popada no niemalże w niewolę, a naród w nędzę. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Te wszystkie apele o jakieś o traktowanie no, z miłością tych agentów. Co to w ogóle za pojęcie? Nie rozumiem tego, jak sobie osoby, które niestety również duchowni, głównie mam tu na myśli niektórych, jak sobie wyobrażają no, tą co lustrować, czyli ujawniać, ale tak, żeby nie ujawnić, albo żeby żadnych konsekwencji tego nie było. Kompletnie dla mnie jest to absurdalne.
No, szanowny panie, więc może odpowiem. No, bardzo mi przykro, ale muszę powiedzieć, że dał się pan nabrać. Zwyczajnie pana oszukano. To przecież tylko propaganda. Przecież w oczywisty sposób nie chodzi o tą garstkę, o której pan mówi, nieszczęśników, takich jak, nie wiem, ten Mietek Cholewa, który ostatnio został ujawniony w telewizji, czy ujawnił się jako agent. Oczywiście, że nie chodzi o tego typu ludzi. Chodzi o armię, a nie garstkę ludzi, którzy sprawują realną władzę nad Polską. I tu rzeczywiście oni się mają czego bać. Bo przecież ta garstka nieszczęśników, jakichś starych kobiet, które pokazywane są w telewizji i rozedrgane tam, przestraszone, zresztą nastraszone właśnie przez dziennikarzy, że będą ogłoszone agentkami, mówią o krzywdzie, którą lustracja im wyrządza. To jest tylko zasłona, to jest propaganda, to jest kłamstwo. Chodzi oczywiście o potężne lobby antylustracyjne, o kilka partii politycznych, które zostałyby zwyczajnie zdestruowane, zlikwidowane na skutek lustracji. Więcej, no, ujawnienie tej agenturalności wielu ludzi z polskich elit politycznych, no, spowodowałoby, no, tego typu zmiany, myślę, mentalne, że doszłoby do takiej, no, nazwijmy to pokojowej rewolucji, to znaczy te środowiska prawicowe, niepodległościowe, które nie składają się z agentów, mogłyby sprawować samodzielnie wówczas władzę i dokonać fundamentalnych reform w Polsce. No to oczywiście cały ten świat postkomunistyczny, okrągłostołowy przeraża i dlatego w sposób zjednoczony przeciwko niemu występują. No, gdy chodzi o stanowisko niektórych księży czy hierarchów w tej kwestii, to co pan słusznie zauważył, to tutaj warto podkreślić taką nieznaną czy niedostrzeganą publicznie wielką zasługę redaktora Wilcztajna. Mianowicie od czasu, gdy on upublicznił tą listę IPN-owską, ten zasób, indeks zasobów archiwalnych IPN-u, zresztą wszyscy wiemy, że bardzo częściowy i dotyczący w zasadzie tylko województwa warszawskiego, od tego czasu, proszę zauważyć, zniknął z mediów, z telewizji, z propagandy tak fundamentalnie przed ten ważny temat, jak konieczność zmiany ustawy antyaborcyjnej, to znaczy problem aborcji. Nagle się okazuje, że SLD nie musi już walczyć o aborcję, że kobiety polskie nie domagają się aborcji, że aborcja nie jest tematem dnia w polskich rodzinach i tak dalej, i tak dalej. Naród polski nie czeka z utęsknieniem na aborcję. Wystarczyło ujawnić listę Wilcztajna i problem aborcji okazał się nieważny. Więcej, nieważne są od tej chwili małżeństwa homoseksualne. Homoseksualiści, przynajmniej ci, którzy chcieli wziąć ślub, zostali na lodzie. Wilcztajn dokonał zupełnie fenomenalnego dzieła. Przecież poprzednio większość społeczeństwa sprzeciwiająca się małżeństwu homoseksualnym nie miała nic do powiedzenia, a teraz jeden człowiek zlikwidował szansę homoseksualistów na legalne śluby. To trzeba to widzieć właśnie jako propozycję składaną przez środowiska postkomunistyczne wobec Kościoła. To znaczy Kościół jest teraz proszony na kolanach o opiekę i ochronę przed lustracją. I trzeba powiedzieć, że może niektórzy hierarchowie jakoś na te prośby odpowiadają, ponieważ no, bywa tak, że nagle bohaterem i pupilem Trybuny, Gazety Wyborczej i właśnie innych pism tego frontu antylustracyjnego stał się pewien arcybiskup, który właśnie mówi o tym, że nie wolno skrzywdzić żadnego człowieka, ratując państwo.
Ale jeżeli nawet chodzi o zasady obowiązujące w Kościele katolickim, nas katolików, to jeżeli ktoś chce, żeby mu przebaczyć, nawet jakiś grzech jak popełni, to najpierw musi się przyznać do winy w swoim sumieniu przed Panem Bogiem, potem ten grzech wyznać, zadośćuczynić, jakąś pokutę odprawić. A tutaj po prostu chce się usprawiedliwić ludzi, którzy, co tu dużo mówić, czasem zniszczyli komuś życie, może mają krew na rękach, tylko dlatego, żeby przypadkiem świat się o nich nie dowiedział. Więc myślę, że tutaj trzeba też patrzeć, kto co mówi i może czasem pomyśleć, dlaczego, bo to mówi. Ja nic bym nie chciał nikomu tutaj insynuować. W dalszym ciągu odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja. Proszę bardzo, proszę wyłączyć sobie radio, dobrze? Proszę bardzo. Słuchamy pana.
Panie Chrystusie Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy ja jestem w tej chwili na antenie?
Tak, proszę pana.
Nazywam się Krzysztof Czuma i dzwonię z Warszawy. Ja chciałbym się podzielić taką refleksją związaną z materiałami, które moja rodzina otrzymała do wglądu. To są materiały dotyczące przede wszystkim mojego ojca Andrzeja Czumy, który brał udział w organizacji Ruch, a potem w Ruchu
Obrony. To jest ten, który jest w Chicago?
Ten, który w tej chwili jest w Chicago.
Tak jest.
Ja te materiały bardzo uważnie przeglądałem i mam dwie uwagi dotyczące tego, co się przedstawia o tego typu materiałach w mediach publicznych, a między uwagi dotyczące, powiedziałbym, pewnego fałszu, który tutaj się lansuje. Pierwsza uwaga jest następująca. Po pierwsze, widzę, że w środkach masowego przekazu, głównie lewicowych, przykłada się wielką uwagę do tego, że byli agenci bezpieki mogą ponieść jakąś krzywdę, jakąś niesprawiedliwość, jakaś przykrość może im się stać w związku z tym, że ich nazwiska zostaną ujawnione publicznie i wystawione do publicznego wglądu. Moim zdaniem takie stanowisko jest niezgodne z pewnym porządkiem miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że to przede wszystkim ci konfidenci robili straszną krzywdę ludziom, składając na nich donosy i często powodując tym złamanie życia pojedynczego człowieka albo i wielu ludzi. I w porządku miłosierdzia raczej należałoby zapytać o krzywdę tych ludzi, przeciwko którym działali konfidenci, a nie o krzywdę tych konfidentów, która się może wydarzyć w trakcie lektury archiwów IPN-u. Druga refleksja, która mi się nasuwa, to jest sugestia, jakoby konfidenci Służby Bezpieczeństwa donosili, powiedziałbym, z jakiegoś przymusu, z nacisku, który na nich wywarto. Otóż mi się wydaje, że być może takie zdarzenia miały miejsce, powiedzmy, w latach 50., kiedy ludzi często torturowano nawet. Jakoś ich zmuszano do takiej aktywności. Natomiast z dokumentów widocznych, powiedzmy, od drugiej połowy lat 60., ja wyraźnie widzę, że jedynym motywem pracy agentów były nagrody finansowe lub coś równoważnego. No, tam jest przykład, mam pani, która donosiła za to, że jej kosmetyki jej oficer SB przynosił w prezencie. Człowiek pewien zażądał wycieczki zagranicznej. Inny tam prosił o przedział mieszkania, inny tam dostał lepszą pracę, awans. To były tego typu motywacje. Ja widzę, że agenci po prostu dokonywali bardzo cynicznego rachunku ekonomicznego. Mamy przykład człowieka, niejakiego Sławomira Daszuty, zresztą z Gdańska, który za 10 tysięcy złotych, za równowartość wycieczki zagranicznej, wkopał do więzienia ponad 100 osób. Taki przejaw podłości. Tak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. No to bardzo trafne, co pan mówił. No ale tutaj w jednej sprawie się z panem nie zgodzę. To być może po prostu widziałem trochę więcej materiałów niż pan. Co do tego, że nagrody, korzyści finansowe były jakby jedynym motywem. No widziałem jednak dokumenty, z których dokumenty SB charakteryzujące poszczególnych agentów, przy których czytałem takie opinie: zacięty wróg ustroju, przeciwnik socjalizmu. No rzeczywiście jest tak, że niektórzy agenci zmuszeni do współpracy szantażem, no na przykład człowiek po wypiciu alkoholu prowadził samochód, spowodował jakiś wypadek, no zresztą nikt nie został ranny, ale powiedzmy, no mienie państwowe naruszone, to się wiązało z ewentualnym wyrzuceniem z pracy i tak dalej, no jakaś tragedia dla nauczyciela, powiedzmy, szkolnego, i ten człowiek otrzymuje propozycję, że podpisze współpracę, przecież to o nic nie będzie chodziło, prawda, i ten człowiek później próbuje zerwać, próbuje się z tego jakoś wyplątać, to widać w tych dokumentach, nie chce donosić, z czasem, no oczywiście jest jakiś proces, w czasie tego procesu jest szantażowany, że jeżeli nie będzie współpracował, to zostanie skazany, on tam kłamie i służba z niego rezygnuje. W pewnym momencie stwierdzają, że skórka za wyprawkę się nie opłaca i po prostu rezygnują z niego, wyrejestrowują go i można powiedzieć, że ten człowiek nigdy nic złego nie zrobił i nigdy nie chciał być agentem, więc takie przypadki są. Oczywiście absolutna większość agentów to są agenci, którzy nie mieli wyrzutów sumienia, nie czuli się winni i to zresztą widać współcześnie, bo nie ma żadnej fali właśnie ujawniania się agentów, nie ma fali przeprosin. Do mnie w ciągu tych no nie wiem, tam ćwierćwiecza. Od pierwszego agenta udało mi się ujawnić publicznie zresztą właśnie w 1979 roku. Od tego zaledwie kilka osób przyznało mi się do współpracy, przepraszając mnie, ale to przecież jest tylko drobny ułamek masy agentów, która jest bezczelna, jest dumna, znaczy jest pełna pychy i uważam tych, którzy nie byli agentami, za durniów, którzy nie umieją korzystać z życia, więc to jakoś tak jest, że rzeczywiście przymusu do noszenia w sensie ścisłym po okresie stalinowskim nie było. Ale chciałem jeszcze odnieść się do jednej z kwestii, które pan rzeczywiście bardzo trafnie poruszył, że mówi się o tych biednych agentach. Sprawa tego rozczulania się nad rzekomo biednymi, upokorzonymi agentami ma swoją drugą, rzadko dostrzeganą stronę. Mianowicie, żeby udało się ukryć działalność 100 tysięcy agentów w latach 80., trzeba było, znaczy Służba Bezpieczeństwa musiała arbitralnie wskazać, czy zrobić uczciwych ludzi rzekomymi agentami. W każdym środowisku, gdzie funkcjonowali agenci, Służba Bezpieczeństwa przy pomocy kombinacji operacyjnych wytwarzała rzekomą agenturę, to znaczy obciążała podejrzeniem o agenturę ludzi uczciwych. W ten sposób chroniono agenturę i dezintegrowano środowiska. Nawet Gazeta Wyborcza informuje o takich przypadkach, no jakby bez komentarza, który by pokazywał, że jest to również cena za agenturę, czyli każdy agent musi zdawać sobie sprawę, musi pamiętać, że on był chroniony krzywdą jakiegoś uczciwego człowieka. Mam tutaj przed sobą nawet artykuł z Gazety Wyborczej, jak SB zniszczyła plotką lidera o polskiej solidarności z 3 lutego bieżącego roku właśnie, gdzie jest opisane, że Opolska Bezpieka rozpuściła 20 lat temu plotkę, że jest wtyką, że tam pewien człowiek jest ich wtyką i działacze podziemia przyznają, że niestety uwierzyliśmy. Więc krzywda uczciwego człowieka przez dziesiątki lat upokarzanego przez znajomych, otaczanego, znaczy odrzucanego przez jego własne środowisko, się nie liczy. To nie jest argument za lustracją, a właśnie ochrona agenta, który przez te 20 lat korzystał z uprzywilejowanej pozycji, to nad tym mamy się rozczulać. Rzeczywiście ma pan w tym całkowitą rację.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Serdecznie witam ojca oraz pana redaktora. Już przedtem ktoś z emigracji dodzwonił się i przedstawił kilka słów dotyczących Polonii amerykańskiej, a także to, co się dzieje na przykład w Waszyngtonie. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, co się działo i dzieje w Niemczech i ta cała sprawa z utrzymaniem się przy władzy agentury w Polsce kremlowskiej ma swoje dzisiaj konsekwencje. Jestem przekonany jeszcze po ujawnieniu tych wszystkich faktów związanych z listą pana Wittgensteina, że także wciągnięcie Polski do Unii Europejskiej było zrobione rękami agentów. Zresztą daleko nie trzeba szukać, bo wiemy, że 4 zastępców ministra Cimoszewicza to właśnie 4 agentów, którzy się przyznali. Główny negocjator, pan Truszczyński, to także agent, oraz wielu, wielu innych. Dla mnie jest ciągle zastanawiające i tylko częściowo mogę usłyszeć odpowiedź dotychczas, bo pan powiedział następującą rzecz. Młode pokolenia Polaków powinny zadbać o to, aby ta lustracja została przeprowadzona, ponieważ chodzi o dzień teraźniejszy oraz o przyszłość Polski i państwa polskiego. To się zgadza. Tylko wielu tych młodych ludzi nie rozumie tych zależności, bo sprawa lustracji jakby kończy się tylko na tych osobach, które wtedy donosiły bezpiece. Natomiast wiemy sami, że ustawa jest ciągle wadliwa, ponieważ stawia grubą kreskę. W 1983 roku nie poddali nie zostali lustracji, jak wiemy także to z relacji pana sędziego Niedzińskiego w Radiu Maryja. Więc ani dziennikarze, ani sądownictwo, ani także dyplomacja. I właśnie dyplomacja została wykorzystana i myślę, że z zupełną świadomością wszystkich rządów, które wciągały Polskę do Unii Europejskiej, ja już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, do tego, aby dyspozycyjność wszystkich osób w państwie była bezwzględna. I efekt dzisiaj mamy. Efekt dzisiaj mamy to, że państwo polskie powoli zamiera. Nie ma możliwości gwałtownej zmiany, bo ciągle są te sterowane parlamentarne układy, a zagranica zaciera ręce. Dlatego jestem przeciwny podawania ciągle przykładu lustracji w Niemczech jako przykładu do naśladowania. Po pierwsze, agentura we wschodnich Niemczech została wywieziona od razu, to była tak zwana lista Rosenholz-Liste, do Stanów Zjednoczonych i dopiero po latach została udostępniona. Po drugie, wszyscy agenci, którzy byli sterowani ze wschodnich Niemiec w Niemczech zachodnich, wśród polityków nie zrobiono żadnej lustracji. Tak więc politycy w Niemczech zachodnich jako osoby czyste przeszły do zjednoczenia Niemiec. Pan redaktor ma rację. Sprawa jednoczenia Niemiec była sprawą kluczową w tym wszystkim. Nie dziwimy się, że dzisiaj minister obrony Niemiec na konferencji w Monachium mówi, że NATO musi zmienić swoją pozycję, a w ogóle Unii Europejskiej na czele z Niemcami, nie ma co ukrywać, należy zadać pierwszorzędną rolę. Tym bardziej, że sprawa Niemiec Zjednoczonych oraz także Rosji, na czele której stoi były agent KGB, prezydent Putin, jest ciągle aktualna. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję pięknie panie Stanisławie.
Dziękuję bardzo. No wie pan, oczywiście jest rzeczą bezdyskusyjną, że każde państwo z radością wita sytuację, w której może umieścić na czele innego państwa, szczególnie konkurenta na przykład, agentów. To jest sytuacja wymarzona i Polska z tego punktu widzenia jest rajem dla wywiadów innych państw, ponieważ ta dawna sowiecka agentura w tej chwili może pracować dla każdego, kto za to zapłaci. Ale z drugiej strony chciałem, nie zgadzam się z panem, że myśmy do NATO weszli, że wprowadziła nas agentura. To znaczy, to są różne procesy, które, czy różne elementy, które są, składają się na całość zjawiska. Do NATO weszliśmy dlatego, że tak postanowiły Stany Zjednoczone, które mają pewną przemożną sytuację. To znaczy w drugiej kadencji Clintona on uznał, że wejdzie do historii, rozszerzając wpływy, prawda, Stanów Zjednoczonych na Europę Środkową i wprowadzając te kilka państw nowych do NATO na pozycjach szczególnych, prawda, bo my nie mamy równoprawnej pozycji w NATO, pozycję taką warunkową, ograniczoną, no to jest kwestia później przetargu, dlaczego to było w ten sposób, a nie inaczej, właśnie również oporu sowieckiego, rosyjskiego przeciwko wejściu Polski do NATO, to były akcje wewnętrzne, polskie, międzynarodowe, to cała gra wokół tego się toczyła, ale ponieważ Amerykanie zdecydowali, więc Oczywiście Rosjanie i ich agentura, nie mogąc się temu przeciwstawić, to znaczy nie mogąc zablokować wejścia Polski do NATO, postawiły na to, żeby to wejście było dokonywane za pomocą ich ludzi. To znaczy właśnie nie mogąc przeciwstawić się, przynajmniej osiągnęli to, że to oni będą kierowali państwem w trakcie tego wchodzenia do NATO i oni będą czerpali owoce z tego wchodzenia. No i oczywiście ograniczając wartość wejścia Polski do NATO. No to się udało rzeczywiście. Rzeczywiście jest rzeczą z pewnością nieprzypadkową, że to właśnie pan Truszczyński był, czyli agent był negocjatorem polskiego wejścia do Unii Europejskiej, no, tym razem nie do NATO. Kwestia rzeczywiście zmiany, no tutaj rzecz, że nie wyjdziemy z tego przy pomocy zmian, których dokonało na przykład ostatnio SLD, czyli zlikwidowało Urząd Ochrony Państwa i przywróciło niejako funkcjonowanie Służby Bezpieczeństwa pod postacią Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Rzeczywiście to jest powrót do przeszłości i na ten powrót do przeszłości PRL-owskiej nowy parlament, nowy rząd powinien zareagować oczywiście opcją zerową, to znaczy zlikwidować te służby i budować je od początku. No, czy na to się zdobędzie? Będziemy w każdym razie mogli po tym, po stosunku do tych służb, oceniać wolę zmian ze strony nowego parlamentu i nowego rządu. Kwestia wspomnianego przez pana przykładu lustracji niemieckiej. No oczywiście tu nie chodzi o całość mechanizmu, który oczywiście miał tam również własne poważne wady, ale chodzi o taki podstawowy element, czyli fakt, że Niemcy postąpili najzupełniej rozsądnie i po prostu w sposób oczywisty, to znaczy za agentów uznaje się tam człowieka, który był zarejestrowany jako agent, a nie oddaje się sprawy do sądu i nie bada się tam teczki, żeby stwierdzić, czy ten agent był agentem. Ja sam przytaczałem przed chwilą przypadek człowieka, który praktycznie nie wypełniał funkcji agenta, ale niewątpliwie jest to przypadek człowieka, który podpisał zobowiązanie do współpracy, ten, o którym mówiłem, że złapany pijany, kierujący samochodem, no skoro podpisał, to został agentem. No i teraz, że on później nie wypełnia funkcji agenturalnych, to nie zmienia faktu, że takiego aktu uległości wobec tajnej policji dokonał, prawda? Więc ten człowiek powinien być umieszczony na liście agentów. Może jeszcze jedna kwestia. Pan mówił o dziennikarzach. No to rzeczywiście jest absolutny skandal, że polskie dziennikarstwo jest kierowane przez dawną agenturę. Jest gorzej nawet, bo przyszłość polskiego dziennikarstwa jest kształtowana przez dawną agenturę, ponieważ właśnie agenci są wykładowcami w szkołach dziennikarskich, państwowych i prywatnych. Także, że taka jest przeszłość polskiego dziennikarstwa, taka jest teraźniejszość polskiego dziennikarstwa, bo agenci dominują w mediach polskich i taka jest przyszłość polskiego dziennikarstwa, ponieważ agenci tworzą nowe kadry na swoje własne podobieństwo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie po Chrystus. Mówi jeszcze raz Jacek Marszyński. Proszę księdza, chciałem powiedzieć, że ja mam swoją teczkę również i mogę udostępnić i z tej teczki wyraźnie wynika, że jestem pokrzywdzony, bo tutaj pan, prawda, Krzysztof Wyszkowski mówił o tym, że prawda, teraz na mocy jakichś nowych ustaleń, nawet ludzie, którzy byli agentami, a później przyznali, mogą być uznani za pokrzywdzone. Ale
przepraszam, to nieporozumienie, ja tylko powiedziałem, ja absolutnie szanuję pańskie oświadczenie, tak. Tu nie zgłaszam żadnych wątpliwości. Ja tylko mówię, że niedługo, bo to mówię o tym oświadczeniu prezesa Kieresa sprzed kilku dni, że niedługo status pokrzywdzonych będą mogli otrzymać nawet tacy ludzie, którzy najpierw będąc, powiedzmy, działaczami ruchu antykomunistycznego, później podjęli współpracę. Więc jednak faktycznie agenci będą również uzyskiwali status pokrzywdzonych. Wydaje mi się to absurdalne i tylko zwyczajnie ostrzegam, że pana, że wkrótce będziemy wszyscy w jakiejś absurdalnej sytuacji.
No i jeszcze myślę, że tutaj warto jedno powiedzieć, że w Czechach czy w Niemczech agentów odsunięto. Funkcjonariusze partyjni nie mogli zajmować przez 10 lat stanowisk, chyba w Czechach najpierw przez 5, potem moratorium na następne lata. Natomiast u nas, no, to, że ktoś był agentem, a przyznał się do tego choćby tutaj wspomniany pan Truszczyński, pan Olechowski, czy pan poseł Szteliga, pamiętam z Opola, niczego po prostu nie zmienia. Ci panowie funkcjonują i to bardzo dobrze społeczeństwie, mają urzędy i no, chyba nieźle się im powodzi.
Marszałek Oleksy, który się z dumą w telewizji wobec wielomilionowej publiczności przyznaje, że był agentem specjalnie zakonspirowanych jednostek działających bezpośrednio w dyspozycji sowieckiej i co się dzieje? Nikt nie demonstruje. Co prawda rzeczywiście złożył rezygnację z urzędu marszałkowskiego, ale pozostaje szefem partii rządzącej, świetnie się czuje, występuje w telewizji, no nie czuje się zhańbiony, nie czuje się zawstydzony, nie uważa, że jego obowiązkiem jest no zwyczajnie uciec do Rosji i tam dokonać swojego podłego żywota.
Odbieramy zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo. No ktoś nie ma się odwagi odezwać, by może chodziło o zablokowanie telefonu, ale mamy cztery linie, więc zawsze jakiś będzie wolny. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Już jestem na antenie?
Tak, proszę pana.
Halo?
Tak, proszę sobie wyłączyć radio, bo to będzie przeszkadzać.
Już wyłączyłem.
I prosimy bardzo.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Józef z Chroni. Witam ojca.
Szczęść Boże.
I pana redaktora.
Witam.
Dla mnie jest rzeczą oczywistą. Lustracja powinna nastąpić już w 89 roku. Nie wiem, czy pan zgodzi się ze mną z taką tezą, że na przykład żaden konfident, ani komunista po 89 roku nie powinni pełnić żadnej funkcji społecznej. Dosłownie żadnej. No, odnośnie komunistów to jeszcze można by zrobić taką weryfikację, kto z nich był patriotą, bo wiadomo, że członkowie PZPR byli zmuszani no, ze względu na pełnione funkcje, że musiał, ale tam byli również patrioci. No, Bronisław Wilczek powinien dostać za swój czyn po prostu Nobla. No i czy nie uważa pan, że gdyby to zrobiono w 89 roku, to nie mielibyśmy takich prezydentów Bolka, no myślę, tu mam na myśli również prezydenta Buzka, czy obecnego prezydenta, no komunisty i konfidenta, to odnośnie tej sprawy. Następną sprawą ja uważam, że żadne sądy lustracyjne nie powinny się zajmować tym, czy ktoś był agentem, czy nie wiem, czy nie był. Po prostu sąd nie może konfidenta oczyścić z grzechów, które dana osoba popełniła. Oceną tą po prostu powinni się zająć no, społeczeństwo, sąsiedzi, rodzina. Ludzie to ocenią, na co ten człowiek zasłużył. No przecież konfident to jest no, dla mnie, osobiście dla mnie to jest osoba no, najgorsza jaka może być. No, jeśli ktoś donosi, no to jest po prostu bez charakteru. Przecież to są ludzie nie mający, według mnie, że nie powinni mieć żadnego szacunku, no i inni na tym cierpieli. Poza tym, no cała komuna dzięki konfidentom istniała. No dziękuję. To było
dziękuję pięknie. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Zgadzam się z panem prawie w całości, to znaczy z tym wywodem ogólnym w całości, ale w tych szczegółach może nie całkiem, ponieważ no pan tutaj zestawił Bolka, prawda, no jak rozumiem, wszyscy wiemy, o kogo chodzi, z prezydentem Kwaśniewskim, no to jednak ja bym tu widział poważną różnicę. Przecież te sprawy dotyczące Bolka to są sprawy rzeczywiście odległej przyszłości, po której można spodziewać się, że ten, no, mówmy nadal Bolek, dokonał jednak czynów chwalebnych, gdy Aleksander Kwaśniewski, w moim przekonaniu, wbrew temu, co wbrew postanowieniu sądu uznającego za wolnego od podejrzenia o bycie tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, znaczy w moim przekonaniu właśnie realny tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, a mówię to dlatego, że sąd uznał, że wpis jego jako agenta o pseudonimie Alek był prawdziwy, więc może nie, trudno zestawiać te dwie postacie. A jeżeli chodzi o trzecią osobę, którą pan wymieni, pana premiera Buzka, no to ja po prostu nic nie wiem o tym, żeby pan premier Buzek był agentem. No wiemy, że były rozpowszechniane jakieś podejrzenia, również przez Gazetę Wyborczą, ale żadnych dowodów nie widziałem, ani nawet nie słyszałem o takich dowodach, więc no myślę, że Buzka trzeba z tego zbioru wykluczyć. To tyle, dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że rozmawiamy na temat potrzeby lustracji dla życia publicznego w III Rzeczypospolitej. Jednoznacznie wynika z wypowiedzi naszego gościa, że ta lustracja jest potrzebna dla teraźniejszości, również i przyszłości naszej ojczyzny Polski. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Roman z Kaszub.
Proszę bardzo.
Ja chciałem po prostu, po pierwsze, to chciałem zwrócić się do pana Krzysztofa w związku z jego ostatnią wypowiedzią, akurat na temat wymienionego konfidenta typu, po prostu tam po prostu pseudonim padł. Ja chciałem powiedzieć...
Pseudonim jaki?
Pseudonim Bolek, między innymi. Nie? I chciałem powiedzieć jedno, po prostu dziwię się panu Krzysztofowi, że tak lekko przechodzi nad tym, tym bardziej, że o ile pamiętam, w poprzedniej rozmowie niedokończonej w telewizji Trwam, wspominał o okrągłym stole, wspominał o zdjęciu po prostu pana premiera Olszewskiego. Kto w tym brał udział?
Tak.
No nie muszę mówić, nie?
Tak jest.
Jeżeli się mówi o dobrych rzeczach, a po tych dobrych nastąpią złe, to ja, bo ja rozumiem odwrotnie, gdyby to po prostu po złych rzeczach nastąpiły dobre, to wtedy można chwalić, ale tak to uważam, że to akurat nie jest przykład. Tym bardziej, że nawet pan Krzysztof mówił o przyjacielu, nie? Ja chciałem powiedzieć, że moimi przyjaciółmi to jest Ania, Joanna i Andrzej i trudno by było porównać akurat z tym panem. A druga rzecz, to zgadzam się po prostu tutaj całkowicie i z dyskutantami, i z panem Krzysztofem również, że kwestia po prostu tego miłosierdzia i tak dalej, nawet ojciec prowadzący mówił, wspomniał, bo ja pamiętam jedną rzecz. Kiedy udawałem się na pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, to bardzo były takie napisy, po prostu dużymi literami wypisane: przebaczamy. Ja się pytam, kto mógł to napisać, jeżeli nie wiedzieliśmy, komu my przebaczamy. I po prostu efekt jest taki, że później, kiedy po prostu Michnik z Wałęsą i z Kiszczakiem popijali, to popijali praktycznie na po prostu na trumnach księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca. I takie po prostu typu podciąganie, że przebaczyć po prostu z urzędu, nie? No to po prostu to prowadzi właśnie do takich efektów. I ja też się dziwię, przyznam szczerze, postępowaniu czy apelom niektórych, no nawet i hierarchów, nie? Kościelnych. A już nie mówię o tych, którzy po prostu bardzo często, zwykli ludzie mówią, że są chrześcijanami i od razu chcą po prostu przebaczać, ale przede wszystkim nie swoje krzywdy. Bo tak jak kiedyś tam po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki poeta Zdąbrowski napisał, że przebaczać może kaźniony, a nie przyjaciel i nie przechodzień. I chciałbym po prostu też tutaj się z tymi wszystkimi zgadzam, żeby tak było i w sprawach lustracji. Ja jestem oczywiście całkowicie za. Swoją teczkę oglądałem 2 lata temu. Czekałem na nią też 2 lata, bo w 81 roku i dopiero w 2001 roku zgłosiłem się, a otrzymałem dopiero w 2003 roku. No i także po prostu to mogłem oglądać. I chciałem pana Krzysztofa zapytać, jeżeli już jestem przy głosie, bo na pewno orientuje się lepiej ode mnie. Miałem takie po prostu tam wśród tych dokumentów, które są w mojej terce, jest taki zapis, że tam zgodnie z protokołem takim i takim akta zniszczono. No bo ja wiem o tym, że są mikrofilmy i tak dalej. To dotyczy na pewno, według mnie, to dotyczy chyba teczki. No nie wiem, czy po prostu, czy tam też innych dokumentów ogólnych. Jakby pan po prostu umiał na to odpowiedzieć, bo nie mówię, że musi po prostu pan, bo pan nie pracuje tam jako archiwista, ale jakby pan umiał na to mi odpowiedzieć, to też bym był wdzięczny.
Dziękuję pięknie panu, z Bogiem.
To kilka spraw, bardzo proszę. No, ale zacznijmy od końca, czyli od tego zniszczenia akt. No więc jeżeli pan otrzymał z IPN-u taki dokument, to znaczy, że oni posiadają protokół zniszczenia tych akt. I teraz oczywiście nie możemy być pewni, że to rzeczywiście zostało zniszczone, bo ten wpis rzeczywiście mógł zostać dokonany, a umownie mówiąc, teczka mogła zostać wyniesiona. Ale w pańskim przypadku tu trzeba odróżniać teczki, bo teczki rzeczywiście mieli tylko agenci, a figuranci, czyli osoby prześladowane, miały tak zwane sprawy operacyjnego rozpracowania, czyli SOR-y. I tu rzeczywiście większość tych SOR-ów została zniszczona, ponieważ, chociażby dlatego, że te dokumenty, mówmy dalej teczki, bo tak się to już utarło, czyli te teczki osób prześladowanych zawierały informacje o działaniach na przykład bezprawnych, na podstawie których można by później ścigać karnie tych funkcjonariuszy, wsadzać ich do więzienia. Więc nic dziwnego, że oni ślady swojej przestępczej działalności, czasami zbrodniczej działalności, niszczyli. A więc rzeczywiście te SOR-y tak zwane, czyli teczki ofiar, teczki osób prześladowanych niszczono i widocznie w pańskiej sprawie taki zapis się zachował. Więc trudno mi powiedzieć, czy to rzeczywiście zostało zniszczone. Najprawdopodobniej tak. I niestety tego nie będzie, mała jest nadzieja, żeby coś się zachowało, chociaż zwykle jakieś elementy zachowują się w teczkach innych ludzi, prawda, bo te sprawy gdzieś się zazębiały i można szukać dalej. Cały system archiwalny IPN-u jest nadal nieskomputeryzowany, to znaczy archiwiści szukają wszystkiego ręcznie i oczywiście potrwa wiele lat. I oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej, Kwaśniewski i cały front antylustracyjny troskliwie dba o to, żeby IPN nie zinwentaryzował swoich zasobów dokładnie, żeby nie można było przy pomocy komputera natychmiast odnaleźć wszystkich zapisów dotyczących pana czy jakiegokolwiek innego człowieka, bo to umożliwiałoby identyfikację agentury, której dokumenty zniszczono. Także że w tym spowolnieniu prac IPN-u jest zawarta bardzo wielki interes ochrony agentury. A wracając teraz do tej kwestii, o przebaczaniu proponował, żeby więcej nie mówić. Oczywiście język moralny jest tutaj oszustwem, jest stosowany w złej wierze. Jest to propaganda w celu ochrony agentury i myślę, że nie warto sobie głowy zawracać wysłuchiwaniem czy kolejnymi dyskusjami na temat tego, czy dlaczego się trzeba więcej miłosierdzia dla agentów. To rzeczywiście można to pominąć i zapytać o listę. Proszę pokazać najpierw listę, a później będziemy przebaczać. A teraz kwestia Bolka i przyjaciele. Ja oczywiście, jeżeli mówiłem o Bolku, to mówiłem o byłym przyjacielu. Rzeczywiście miałem kiedyś bardzo wiele sympatii dla Bolka. Proszę pamiętać, że w tej naszej małej grupce obaj byliśmy właśnie robotnikami. Tam była taka pewna sytuacja, powiedzmy, gdzie miałem poczucie, że my się, powiedzmy, lepiej rozumiemy niż pomiędzy sobą niż z resztą grupy. Więc ten sentyment przez długi czas trwał. No później jednak uważałem, że należy popierać go przeciwko Jaruzelskiemu, bo przecież jak to się mówi, lepszy jednak był jako prezydent niż Jaruzelski, a trzeba pamiętać, że nie było wtedy innego wyjścia, bo przecież prezydentem chciał zostać Mazowiecki. No. Więc to była sytuacja, gdzie trochę lepsze jest wrogiem gorszego. A jeszcze kwestia tej później sekwencji działań skandalicznych, za które trzeba Bolkowi przypominać, że był Bolkiem. To znaczy właśnie okrągły stół, później 4 czerwca 92 roku, czyli zamordowanie rządu Olszewskiego i wspieranie lewej nogi. To jest rzeczywiście seria działań absolutnie skandalicznych, dla których nie mam wytłumaczenia, a jednak po wyliczeniu wszystkich tych rzeczy przynajmniej chciałbym tu wskazać, że mamy tu do czynienia z człowiekiem, który robił różne rzeczy, ale nie wszystkie przeciwko Polsce. Gdy w przypadku jego konkurenta, czyli obecnego prezydenta, no nie znajduje takich działań strategicznych, które byłyby nakierowane na dobro Polski. Nie znajduje takiego okresu w jego życiu, w którym on by służył Polsce. Znajduje wyłącznie jednorodny motyw, no, kariera i szkodzenie Polsce.
I proszę pana, panie redaktorze, kariera od młodego wieku. Ktoś kiedyś mi powiedział, niech ksiądz zwróci uwagę, przepraszam, nawet oficjalnie studiów nie skończył, ale ktoś za nim stoi, bo od samego początku jest na szczycie, a to minister sportu i młodzieży, redaktor jakiejś tam gazety studenckiej, no teraz prezydent, wcześniej szef klubu, czy lider, przywódca partii, a teraz no ambicje pana Kwaśniewskiego są bardzo, że tak powiem, wysokie. No,
od razu powiem, kto stoi. No ja otrzymałem dokument, w którym Służby Bezpieczeństwa informuje władze partyjne, że z inspiracji Służby Bezpieczeństwa ZSP, czy to się wówczas nazywało Związek Socjalistyczny, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, podjął aktywne działania w celu tam i tak dalej, niedopuszczenia do organizowania różnych zebrań w Uniwersytecie Gdańskim przez środowisko Studenckiego Komitetu Solidarności, czyli środowisko antykomunistyczne. Ja byłem świadkiem, ja widziałem to na własne oczy, bo te zebrania organizowała moja przyjaciółka, mój brat i widziałem Aleksandra Kwaśniewskiego właśnie, który, jak z tego dokumentu wynika, z inspiracji Służby Bezpieczeństwa rozbijał te zebrania. Tam podchodził do poszczególnych studentów i nakazywał im rozejście się, prawda, odchodzenie z tego miejsca i tak dalej. No więc wiadomo, kto go wspierał, dzięki komu robił tą karierę i kto go dzisiaj wspiera. No przecież kancelera prezydenta jest to właśnie obóz służb specjalnych.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, tak.
Proszę bardzo.
To jest Maciej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam serdecznie.
Maciej z Filadelfii się kłania.
No, daleko.
Tak. Chciałbym, słucham właśnie tej dyskusji i jest to fascynująca dyskusja. Jedna rzecz jest zupełnie wspaniała w prawie amerykańskim. To jest to prawo o krzywoprzysięstwie, czyli tak zwanym perjury. Każdy, kto jest przesłuchiwany tam, musi złożyć, że będzie mówił przysięgę, że będzie mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Gdybyśmy mieli takie prawodawstwo w polskim prawie, to niewątpliwie wiele rzeczy nie miałoby miejsca, że jedni ludzie zmieniają zdania, jedni mówią, zaprzeczają, ktoś jak ktoś nazywa farsą polski sąd i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to są rzeczy zupełnie niedopuszczalne moim zdaniem. Ja jestem jak najbardziej za lustracją, najpełniejszą i musi polski parlament przeprowadzić prawo o nieprzedawnianiu zbrodni komunistycznych. To jest podobnie jak w Stanach Zjednoczonych nie ma prawa o przedawnianiu zbrodni hitlerowskich. Od czasu do czasu się słyszy, że ktoś tam znowu jest powołany do tego, do przed sądem, ponieważ był tam strażnikiem w jakimś obozie albo różne rzeczy. W podobnym sposób polskie prawo musi dojść i decydować również o zbrodniach komunistycznych i jak najbardziej te cała lustracja musi mieć miejsce w ten sposób. W pełnej, absolutnie lustracji z wyciągnięciem konsekwencji wobec winnych. To nie ma mowy o jakimś przebaczeniu, bo to nie jest kwestia chrześcijańskiego przebaczenia, to jest kwestia zadośćuczynienia, ponieważ ci ludzie, oni, to nie jest kwestia przeszłości, to jest kwestia tego, co ci ludzie jeszcze będą mogli, jakie szalone zniszczenia będą mogli zrobić w kraju, w naszym kraju, jak również konsekwentnie na całym świecie. W każdym razie jest to po prostu wrzut, który nas musi kompletnie być wycięty ze zdrowego ciała polskiego.
Dziękuję tak pięknie, panie Macieju.
Miejmy nadzieję. Szanowny serdecznie. Panie, dotknął tutaj pan bardzo ważnej kwestii, którą zdaje się opinia publiczna w ogóle nie zna, czy nie dostrzega. Mianowicie tej kwestii nieprzedawniania, czy praktycznie wkrótce mającego nastąpić przedawnienia zbrodni komunistycznych. Trzeba pamiętać, że okres ścigania zbrodni komunistycznych ustawowo, zakończenie tego okresu wyznaczone jest na dziesięciolecie, na 10 lat od powstania Instytutu Pamięci Narodowej, czyli okres ten mija za 3 lata. Właśnie na tym wszystko polega. No, na tym polega w pewnym sensie fundament IPN-u, że on jest powołany do strzeżenia niekaralności kierownictwa PRL-u, czyli Jaruzelskiego i Kiszczaka, czyli ludzi, którzy dysponują pełną wiedzą o swojej agenturze. I ci ludzie zabezpieczyli sobie dzięki mechanizmowi wprowadzonemu, wbudowanemu w IPN, bezpieczeństwo. Za 3 lata Jaruzelski i inni zbrodniarze nie będą mogli być karani, ponieważ te zbrodnie zostaną przedawnione. Więc to znowu nadzieja w nowym parlamencie, że przedłuży, to znaczy zbrodnie komunistyczne zostaną zrównane ze zbrodniami nazistowskimi i nastąpi nieprzedawnialność tych zbrodni. No ale to czeka nas wielka walka, którą nie wiem, czy Platforma Obywatelska będzie chciała podjąć, bo liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość poprze taką zmianę. No w każdym razie pamiętajmy, oni chcą przetrwać jeszcze 3 lata, a później będą bezpieczni.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja bym jeszcze tutaj tylko na moment do tego motywu, że tak powiem, przebaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że nie powinniśmy, tak jak pan redaktor powiedział, mieszać tych porządków. Porządku moralnego z porządkiem faktycznym, historycznym. Ojciec Święty Jan Paweł II zaraz po zamachu pojechał do Alego Achczy, spotkał się z nim i mu przebaczył. Ale nie domagał się, żeby wypuszczono go z więzienia. A Jachcza w więzieniu jest do dziś. Dlatego tych porządków oczywiście mieszać nie wolno, a żeby komuś przebaczyć, to jeszcze jest taka kwestia, że ten ktoś musi poznać, uznać swoją winę i o przebaczenie poprosić. Na tej zasadzie Pan Bóg nam przebacza nasze winy, nasze grzechy. Także, ale to tylko taki wtręt. Przypomnę, drodzy Państwo, w dalszym ciągu rozmawiamy z panem redaktorem Krzysztofem Wyszkowskim na temat lustracji jej potrzeby w III Rzeczypospolitej. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Jan Zagłębia z zapytaniem, czy profesor Kieres był zlustrowany?
Tak, proszę pana.
Wyłączam się.
Tak, tak, był zlustrowany. Pozytywnie w tym sensie, no, znaczy jest niewątpliwie nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
Ale pamiętamy też, panie redaktorze, że bardzo długo trwała batalia o obsadę właśnie tego stanowiska, które piastuje pan profesor Kieres. Były różne kandydatury, różne propozycje i ponad rok Instytut Pamięci Narodowej po prostu nie mógł funkcjonować.
Właśnie konstrukcja IPN-u jest tego rodzaju, że jego funkcjonowanie jest uzależnione od osoby prezesa. Że tak powiem, na prezesie stoi cała instytucja, prawda, a nie odwrotnie. Więc no niewątpliwie jest to koncept przeciwników lustracji, przeciwników ujawnienia agentury, bo blokując wybór prezesa, trzeba pamiętać, że potrzebna jest tam ta wielka większość sejmowa, zabezpieczyli sobie kierownictwo, znaczy, że kierownictwo IPN-u pozostanie w rękach człowieka, który będzie gwarantował im ochronę. I prezes Kieres z tego zadania wywiązuje się bardzo dobrze. IPN nie podejmuje tych śledztw, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Jaruzelskiego czy Kiszczaka. Starannie ją mija, zadowalając się jakimiś płotkami z okresu stalinowskiego czy innych przypadków. Zresztą daleko szukać. No, jest najnowsza sytuacja, kiedy opowiadałem o tym, że pani Niezabitowska, kiedy zorientowała się, że ja wkrótce ujawnię jej agenturalność, podjęła podjęła wielką akcję, elementem obronną, elementem tej akcji było oczywiście był również ofensywa osobiście w kierunku prezesa Kieresa, próbowała go, że tak powiem, omotać i uzależnić. I częściowo się to udało. Pan Kieres podjął, osobiście się zainteresował kwestią właśnie udostępnienia mi tych akt. Badał tą sprawę całkowicie bezpodstawnie, bo przecież procedura była realizowana poza nim i nie było żadnego powodu do tego, żeby się w nią zaczął wtrącać i w końcu rzeczywiście zgodził się na to, żeby mi te informacje o agenturalności niezabitych udostępniono, no ale przecież samo to właśnie jego osobiste zajęcie się tą kwestią było czymś zadziwiającym, czymś sprzecznym z formalnoprawnym porządkiem wewnątrz IPN. No niewątpliwie prezes Kieres wyobraża sobie, że pełni wielką rolę narodową, gdy w moim przekonaniu po 7 latach jego prezesury trzeba powiedzieć, że jest to czas w dużym stopniu zmarnowany i nowy prezes będzie miał za zadanie zupełnie inaczej ustawić priorytety Instytutu w kierunku rzeczywiście troski o pamięć narodową i wymierzenie sprawiedliwości, bo przecież pamiętajmy, że IPN dysponuje pionem prokuratorskim, prawie całkowicie bezczynnym.
Serdecznie dziękuję. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józef z Podlasia. Ja do audycji chciałem się dołączyć i po prostu znam ten cały przebieg dyskusji i może nie będę się powtarzał z tym ludźmi, tylko jeszcze bym bardziej zaościł tych agentów. Bo dla mnie takie porównanie zrobię. Złodziej ci ukradł kurę czy słonia, to musi się nazywać złodziejem. W związku z tym, jeżeli był mały agent albo duży agent, co to znaczy mały, duży agent? Agent podpisał, czy on donosił dwa razy, czy raz, czy w ogóle nie doniósł nic. Był agent i musi być napiętnowany. Jeżeli należał do PZPR-u, to znaczy on miał miękki kręgosłup, on się do niczego nie nadaje. W związku z tym, jeżeli idzie i chce publiczne piastować stanowisko, a jeszcze na najwyższym szczeblu, świeczniku, i on się uchyla od tego, żeby na niego mówić agent, musi tak jak iść do spowiedzi. Wszystko powiedzieć, co było, a potem ludzie go rozgrzeszą. Ale nie może się pchać na wszystkie szczeble i po tym to, co mamy, to mamy.
Dziękuję panie.
Teraz Józefie. Jeszcze jedno może, jeżeli ksiądz pozwoli.
Proszę bardzo.
Jeżeli ja idę głosować, obojętnie, czy to w powiecie, czy nawet na sołtysa, to ja muszę wiedzieć, jaki on ma numer kołnierzyka nawet. Tak jak w Ameryce się głosuje na prezydenta, czy to wszystko wiadomo od trzeciego pokolenia. A tu uchyla się taki jeden z drugim, już nie chcę wymieniać ich nazwisk. Był agentem, niby był jakiś tam sąd, uniewinniony jest. I on dalej siedzi i się śmieje z tego, a w Moskwie czy tam gdzieś indziej za granicą leżą jego dokumenty. I grają jak na szachownicy tymi pionkami, a oni chodzą tylko i biorą pieniędzy i z tej biedoty się śmieją. Przepraszam, że jestem zdenerwowany.
Dziękuję panie Józefie za telefon. Pozdrawiam serdecznie. No, Bogiem bardzo. Odbiorę kolejny telefon. Czy pan redaktor chciałby coś dodać? Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Jana i...
Prosiłbym
ojca...
trochę głośniej.
Witam ojca Jana i gościa. I proszę pana, ja zadam panu dwa pytania. Czy ta dyskusja, co w tej chwili jest, czy o tym po prostu lustracji, czy jak robiono w Czechach lustrację, czy też tak dyskutowali, czy oni lustrowali normalnie. No, bo jak oni po prostu mają te teczki, to przecież chyba tam aniołki nie dały tych teczek. Jeszcze oni tam mają swoje podpisy na litość boską. A po drugie, dlaczego jest pan Oleksy jeszcze? To chyba nie powinno być, aż się skończy ta ich, to rządzenie. On w ogóle tam powinien już nie istnieć. Wstyd jest to po prostu dla młodzieży. I młodzi teraz widzą, że to takie byle jakoś jest, a naród, społeczeństwo nie reaguje. No a młodzi się będą brać do roboty. Była taka tutaj sonda wczoraj w telewizji, ogrozo, po prostu straszne rzeczy to były. Jak ktoś oglądał z Polaków, to wie, o czym mówię. Także lustrować ich, odsunąć, przecież jak on już taki faktycznie tyle wypowiedzi, pan Stanisław już mówi i wiele takich wypowiedzi, dlaczego ich nie zlustrować? Oni się mają bardzo, no, śmieją się.
Ale pani, kochana pani, jest taka kwestia, dziękujemy pięknie pani za telefon, że oczywiście dzisiaj jest taka, a nie inna ustawa. Lustruje się tych, którzy chcą zająć jakieś stanowisko i to w aspekcie, czy kłamią w oświadczeniu, czy nie kłamią.
No, przecież żyjemy w ustroju demokratycznym. Pamiętajmy, że ustrój demokratyczny to jest taki wspaniały wynalazek, który umożliwił Hitlerowi dojście do władzy. No, umożliwia dzisiaj agentom rządzenie Polską. No, właśnie trzeba większości do tego, żeby tą sytuację zmienić. Ta większość musi wiedzieć, czego chce, pójść na wybory, dokonać tej zmiany, później pilnować, żeby wybrani przez nią przedstawiciele zrealizowali te przedwyborcze programy. No więc no właśnie tak jest, że wszystko w rękach społeczeństwa, społeczeństwo z kolei w rękach agentów. No i trochę taką sytuację mamy. Ale wracając do tego pytania o Czechy, czy oni też tak postępowali jak my? Oczywiście, że nie. Czechy są fenomenem, ponieważ w Czechach nie było żadnego ruchu antykomunistycznego, praktycznie żadnego, bo tam ta kilkanaście osób w tak zwanej karcie 77 z udziałem Havla, ale to w zasadzie społecznie zupełnie nielicząca się grupa politycznie i właśnie to okazało się ich szczęściem, ponieważ w momencie, gdy komunizm upadł, nie było odpowiedniej liczby agentów, których można by wyznaczyć do rządzenia tym krajem. W Polsce, gdzie ruch antykomunistyczny był bardzo szeroki, obejmujący wiele tysięcy osób, można było do tego ruchu wprowadzić odpowiednią ilość agentów, którzy następnie zobowiązali się do współrządzenia z komunistami i zapewnienia im bezpieczeństwa. Czyli polski ten eksperyment z transformacją ustrojową oparty na agentach w Czechach nie mógł w ogóle być zostać wprowadzonych, ponieważ nie było tylu tak zwanych opozycjonistów, żeby oni mogli stanowić kadrę nowej władzy. W związku z tym nową władzę, znaczy władzę po upadku komunizmu, przejęli normalni ludzie, czyli nie agenci i nie komuniści. Dzięki temu na czele Czech stoi prezydent Klaus, a na czele Polski stoi Aleksander Kwaśniewski. To jest właśnie ta wielka różnica. No a z obecnością Oleksego, rzeczywiście, no mówiłem o tym, że jest oczywiście skandalem, że szefem partii rządzącej jest człowiek, który publicznie deklaruje dumę z tego, że był agentem jakichś sowieckich służb, które miał być jakimś skoczkiem wzniecającym panikę na zapleczu frontu w momencie, gdy wojska sowieckie uderzą na Europę, na zachodnią Europę. No rzeczywiście zupełny fenomen. Państwo, które weszło do Unii Europejskiej, stawia na czele tam ministerstw, z własnego parlamentu człowieka, który miał uczestniczyć osobiście w podboju zachodniej Europy. No, fenomen. A że Polacy się przeciwko temu nie buntują, no jak rozumiem, większość jest przeciwko udziałowi Oleksego w życiu publicznym, no ale jednak trzeba powiedzieć, że w Warszawie nie doszło do żadnej manifestacji, w trakcie której społeczeństwo wyraziłoby oburzenie faktem, że człowiek tego pokroju nadal uczestniczy w życiu publicznym. Po prostu Polacy tolerują taką sytuację i jest to nasza własna wina.
Pięknie dziękuję. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego i pana Krzysztofa, kłaniam się.
Miło.
Nie wiem, czy pan Krzysztof poznaje mnie. No, my się poznaliśmy w 77 roku, szóstym właściwie, kiedy świętej pamięci zajście z Darkiem Kobzdejem i Tadeuszem Szczudłowskim pod pomnikiem Jana Króla, Króla Jana Sobieskiego w Gdańsku miało miejsce. Później oni zostali skazani na 3 miesiące aresztu. Ja akurat w tym czasie studiowałem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i między innymi poznałem i pana brata. I między innymi po śmierci Staszka Pyjasa byłem członkiem z SKS-u, czyli Studenckiego Komitetu Solidarności Uczelni Wybrzeża. I tu chciałbym potwierdzić to, co pan powiedział w sprawach Kwaśniewskiego. On w tym czasie właśnie, kiedy manifestowaliśmy i walczyliśmy o samorządność wyższych uczelni w Polsce na przykładzie ustawy z lat 20. Właśnie na Wydziale Humanistyki, gdzie z Wydziału Prawa z Sopotu przyjeżdżaliśmy z polonistyką i z historią właśnie na schodach między innymi, to pan Kwaśniewski jako szef EZSP i jego później przyszła żona, która na naszym wydziale była przewodniczącym EZSP, pani Jola Konty, czyli obecna Jolanta Kwaśniewska. Oni właśnie między innymi rektorowi Głębockiemu, który był wtedy rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, właśnie donosili na nasze zebrania, na nasze spotkania, na to, co robiliśmy i przed śmiercią Staszka Pyjasa jeszcze w 76 roku po Radomiu i Ursusie, a później zwłaszcza po śmierci Pyjasa, kiedy SKS właściwie powstał. Także tutaj chciałem tylko potwierdzić, że niestety jak dzisiaj pani Kwaśniewska, czyli Jolka, opowiada, że ona wychowała się, zresztą Kwaśniewski to samo, na kulturze paryskiej Giedroycia, no to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Sobie powiedzmy doszywają jakieś szczątki życiorysu, które nie miały w ogóle racji miejsca, bo z panią Kwaśniewską z okresu studiów bardzo dobrze znam. Nie wiem, jaką ona ma przeszłość późniejszą, ale wielu na wydziale podejrzewało tych studentów EZSP, że oni niestety współpracują z bezpieką. Zresztą ja byłem wielokrotnie inwigilowany i w okresie przed stanem wojennym musiałem uciekać z Polski. Ale to tak nawiasie. I panie Krzysztofie, chciałbym jeszcze powiedzieć a propos Gazety Wyborczej, bo pan wspomniał, z czego została utworzona, kiedy w Telewizji Trwam jeszcze było pana wystąpienie, to chciałem powiedzieć, że jeszcze wątkiem, z czego, z jakich pieniędzy została stworzona Gazeta Wyborcza, to chciałem powiedzieć, że jeszcze niebagatelną funkcję tam sprawował pan fundusz George'a Sorosa, który poprzez panią Wandę Rapaczyński, która jeszcze była wtedy w Nowym Jorku, Citibanku i współpracowała z koncernem Coxa medialnym na wschodnim wybrzeżu, to między innymi Soros i również jakieś pieniądze, wiem, że z koncernu Coxa poszły na subsydiowanie, właściwie na powstanie gazety. Oczywiście to było jakby kanałami nieformalnymi i dlatego tak łatwo Gazeta Wyborcza mogła, to co pan mówił, również z gazetą, z Trybuną Ludu być drukowaną, dlatego że z tego wschodniego wybrzeża były takie naciski, że Jaruzelski się bardzo łatwo na to zgodził, za to właśnie miękkie przejście rewolucyjne i koszty okrągłego stołu, które niestety strona tak zwana, to miękkie jądro, to miękkie podbrzusze Solidarności musiało zapłacić. No to chciałbym to powiedzieć, być może ma pan jakieś pytania. No ja jestem od 20 kilku lat na emigracji, niestety chciałem od początku lat 90. wracać, ale widzę to, co pan zresztą powiedział o sytuacji w Polsce. No niestety nasze drogi się rozeszły z wieloma przyjaciółmi z Wybrzeża i z SKS-u, z ludźmi ze studiów, z czasów Solidarności. I niestety to teraz, jak się patrzy z perspektywy, się okazuje, że właśnie to, że działalność agentury jest tak rozpowszechniona i właściwie ona ma to pierwszeństwo, dlatego że dla takich ludzi jak ja nie ma miejsca, żebym wrócił w sensie
sensownym, to znaczy, że angażował się w życie polityczne i społeczne. Uważam tu z tego podwórka emigracyjnego, nieraz gdzie człowiek nie podlega naciskom czy różnym koteriom wpływów, to co widzę na Wybrzeżu, mnóstwo ludzi, którzy ze środowiska później mojego uniwersyteckiego, właśnie związanymi z, później z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, z jedynym człowiekiem, z którym jaki taki kontakt i porozumienie, to jest Lech Marzecki, który niby przeszedł, odszedł od liberałów, no on ma trochę niewyraźne, ale przeszedł w tej chwili na jakby narodowe opcje, no on właściwie się odczepił od nich. Ale tak praktycznie ci ludzie, z którymi człowiek miał te wspólne ideały, niestety nieraz wydawało mi się, że ja się bardziej oddaliłem od tych ideałów pierwszej Solidarności, a się okazuje, że niestety ci moi przyjaciele z tamtych czasów, no taka jest przykra prawda niestety, ale mam, myślę, że właśnie tu działalność agentury, ludzi, którzy byli zamieszani, gdzieś coś podpisali, no ona niestety przyczyniła się do zamazywania w cudzysłowie tych kiedyś jakby realnych biografii, które teraz właściwie człowiek nie ma wspólnego języka. To były moje uwagi. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję pięknie, panie Marku.
Pomagam pana właśnie. Dobrze, że pan ujawnił i że w tej chwili w mediach trochę pana widać i mam nadzieję, że ta walka nie pójdzie na marne i prędzej czy później prawda ujrzy światło dzienne. Także szczęść Boże, pozdrawiam. Szczęść Boże,
dziękuję. Boże, dziękuję bardzo, ale mam jedną prośbę. Tak. Czy Marku, czy możesz zostawić tutaj w radiu, no poza fonią, swój jakiś numer telefonu czy jakiś namiar, bo ja tak, będę jako, tam gdzieś przyjeżdżał.
Jako mogę teraz, mogę teraz oczywiście zapisać, pan odpowie, skomentuje telefon, a ja z panem Markiem porozmawiam poza anteną i zapiszę ten telefon.
Dziękuję bardzo.
Bardzo.
A ja tutaj to takie wystąpienie, no, z którym się całkowicie zgadzam, ale chciałem dodać tylko może jeszcze jedną rzecz, bo tam na końcu wymieniłeś nazwisko Lecha Marzewskiego. No, jako kogoś, kto przeszedł z pozycji liberalnych na narodowe, no to niestety też dla mnie to wielkie rozczarowanie, ale Marzewski przeszedł teraz na jakieś pozycje, powiedziałbym, absurdalne. On teraz jest jednym z publicystów takiego pisma Przegląd postkomunistycznego, tam gdzieś Rakowski to reaguje, różne tam okropni ludzie. Przepraszam bardzo. Także coś się z Marzewskim stało dziwnego, dla mnie niezrozumiałego. To tylko taka uwaga i dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden, myślę, telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Serdecznie witam pana Krzysztofa. Serdecznie witam ojca.
Witam.
Witamy również.
Chciałbym powiedzieć tak, że myślę, że lustracja tak, ale przede wszystkim myślę, że dekomunizacja, bo to jest właściwie priorytet. Dlaczego? Dlatego, że wszelcy ludzie, którzy byli kiedyś związani z komunizmem, to niezależnie, czy byli agentami, czy nie byli agentami. Jeżeli będzie dekomunizacja, to będą mieli zamkniętą drogę w przyszłości, po wyborach oczywiście, jeżeli Polacy pójdą do wyborów i zdecydują na dekomunizację. Ci ludzie nie uciekną do Unii Europejskiej, do struktur wszelkich. Natomiast jeśli chodzi o lustrację, tak, pełna lustracja. Wszystkim przeciwnikom można powiedzieć tak, że nie uciekną od tego, prędzej czy później. Na swoim przykładzie powiem. Mój były kapuś, który mnie kapował, odezwał się telefonicznie i powiedział, że no wiesz, musiałem, z tym, że on teraz ma dosyć wysokie stanowisko w banku, a ja mam bardzo, bardzo pośrednie stanowisko za kilkaset złotych. Ale ja tego nie żałuję, nawet jemu tego nie zazdroszę, ponieważ powiedziałem właśnie telefonicznie temu człowiekowi, że stary, ty masz pieniądze i jakieś tam względy otoczenia, a ja mam spokój i sumienie. Nie wiem, co jest większą wartością. I myślę tak jeszcze, panie Krzysztofie, czy pan kontaktuje się z panem Andrzejem Gwiazdą?
Tak, mam stały kontakt.
I bardzo dobrze. I jeszcze powinien z tego dołączyć pan Macierewicz, ludzie, którzy się nie skalali niczym. Dlatego, że wie pan, w pewnych środowiskach ludzie o ludziach trochę coś wiedzą. Czy też wiedzą merytoryczną, czy intuicyjną. Bo to też jest dosyć ważne. I myślę, że pewni ludzie, którzy nie mają nic na sumieniu, powinni się właśnie teraz bardzo mocno konsolidować i pokazać tym takim chwiejnym ludziom, którzy niby byli w porządku, ale coś tam mają na sumieniu, tam później znowu byli w porządku, później coś tam znowu zawinili i takich ludzi trzeba się wystrzegać. Tak myślę. Co pan o tym sądzi, panie Krzysztofie?
Panie Zbigniewie, musimy kończyć program. Dziękuję pięknie, pozdrawiam bardzo serdecznie, proszę, panie redaktorze.
To, zgadzam się, no, to są takie ogólnie zdroworozsądkowe rzeczy, ale chciałem tylko odnieść się do tej propozycji, że lustracja tak, ale ważniejsza jest dekomunizacja. No oczywiście, no. Możemy powiedzieć jeszcze inaczej. Przecież dlaczego nie możemy zwyczajnie zbudować po prostu porządnego państwa? No, dlatego, że ludzie, którzy są wrogami porządnego państwa, dominują w polskim życiu publicznym, ale dlatego lustracja jest początkiem oczywiście. Znaczy, jest tak, że jeżeli się propaguje program ogólny, to znaczy lustrację, dekomunizację, lustrację majątkową i tak dalej, to robi to, przynajmniej na szerokich kręgach społecznych, wrażenie czegoś zbyt szerokiego, czy zbyt daleko idącego, czegoś fanatycznego. Wtedy są oskarżenia, że faszyzm się propaguje, że to będzie koniec Polski, że tutaj jakieś wieszania na latarniach się przygotowuje i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ja skupiam się na programie lustracji, ponieważ to wystarczy. Jeżeli lustracja zostałaby przeprowadzona, z pewnością dekomunizacja pojawi się sama jako oczywisty następny krok, dlatego że bez agentów postkomuniści nie są w stanie rządzić. Moment, w którym nastąpiłoby ujawnienie agentury, tej pełnej listy agentów, która zasobów, które dokumentacja istnieje w IPN-ie, byłby ostatnim dniem rządów i szans na jakiekolwiek rządzenie ze strony postkomunistów, którzy rządzą tylko dzięki temu, że wspierają ich agenci z innych partii. Więc, jak mówię, wystarczy ten minimalny program lustracji, żeby dekomunizacja dokonała się już niejako sama przez się siłą, że tak powiem, rozpędu.
Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, panie redaktorze.
Chciałem powiedzieć, że przypomnieć, bo tu któryś z rozmówców wcześniej o tym wspomniał, ja się do tego nie odniosłem, że rzeczywiście ten front antylustracyjny powstał i umocnił się po przejrzeniu przez Adama Michnika akt SB w 1990 roku. Wtedy, kiedy Michnik stwierdził, że ujawnienie tych akt, no właśnie lustracja, oznaczałoby koniec tej formacji okrągłostołowej i od tego czasu cała ta formacja stała się fanatycznym przeciwnikiem lustracji. No oni nienawidzą zwolenników lustracji, ponieważ nie chcą być usunięci z polskiego życia politycznego i ekonomicznego. Mają Polskę, trzymają ją w garści i nie chcą jej wypuścić z rąk. Trudno się dziwić. No, to lustracja oznacza dla nich koniec świata, upadek wszechstronny, również moralny. Może tego się najmniej boją, najmniej ich to obchodzi, ale niewątpliwie władza agentów nad Polską i postkomunistów nie trwałaby dużo dłużej niż właśnie ujawnienie pełnej listy agentury, która, powtarzam, jest w zasobach IPN i której ujawnieniu kierownictwo IPN-u się sprzeciwia.
Panie redaktorze, ja mam jeszcze pytanie. Czy ma pan siłę, żeby rozmawiać z naszymi słuchaczami po północy również?
No, proszę bardzo, mam nadzieję, że jednak pójdę spać w końcu.
Nie, pozwolimy panu się trochę przespać. Telefony cały czas tutaj się odzywają. Już myślę, że nie będziemy ich odbierać, jako że czas naszej audycji się kończy. Ja tylko chciałem nawiązać tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie afery, które są, te komisje śledcze, tam się przewijają te same nazwiska, ci sami ludzie. Teraz mamy kolejną prywatyzację APZ-u, Big Bang Gdański, i znowu jest Kuna i Żagiel i ktoś tam jeszcze, i ktoś tam jeszcze. Ciągle ci sami ludzie, ciągle po prostu te same przekręty.
Tak, dokładnie. To jest dość stały zespół. Specjaliści, w istocie wewnętrzna, ta ścisła grupa nie jest taka szeroka, ale jak mówię, warunkiem jej trwania nie byłoby żadnej z tych afer, nie byłoby możliwe stworzenie tych afer, afery Rywina czy jakiejkolwiek innej, bez pomocy ze strony agentury poza partiami postkomunistycznymi, bez pomocy agentury wśród również oficjalnych przeciwników komunistów. Przecież no, sam prezes Kaczyński przyznał wielokrotnie, że w porozumieniu Centrum udało się umieścić agenturę, która udając przeciwników komunistów paraliżowała pracę prawicy. To jest, więc powtarzam, narzędziem jakiejkolwiek zmiany jest ujawnienie pełnej listy agentury, która znajduje się w zasobach IPN i której ujawnienie jest obowiązkiem Instytutu Pamięci Narodowej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy nadzieję, panie redaktorze, że to kiedyś w Polsce się stanie, że poznamy agentów. Przypomnę, gościem państwa i Radia Maryja jest pan Krzysztof Wyszkowski i będzie razem z nami również po północy. Na razie bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A więc miejmy nadzieję, że kiedyś poznamy tych wszystkich, którzy szkodzili Polsce, którzy donosili może nawet na nas.
Ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska. Rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił mowy, opatrywał wóz drzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko. Żeby Polska była Polską. matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Zapraszam wszystkich do modlitwy wspólnej. Modlimy się modlitwą z liturgii godzin, kompletą z pierwszej niedzieli po pierwszych nieszporach. Hymn Nim kres nadejdzie jasności w tomie drugim, strona 1205, w wydaniu skróconym 1166, psalmodia od strony 1210 w tomie drugim, od strony 1183 w wydaniu skróconym. Antyfona końcowa, witaj niebios królowo, 1208 strona w tomie drugim, 1171 w wydaniu skróconym i serdeczna prośba teraz do Państwa o telefon do modlitwy. Czekam teraz tylko na telefon do modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Stańmy w prawdzie przed Bogiem, zróbmy sobie rachunek sumienia. Pomyślmy, jak minął ten dzień. Czy zawsze byliśmy wierni Panu Bogu, Bożemu prawu? Się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Tyś w swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w tym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i stając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się za zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłeś świat.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kto się modlił na antenie Radia Maryja?
Regina z Jędrzejowa.
Zapłać, Pani Jędrzeju. Pani Regina, dziękuję pięknie za wspólną modlitwę. Oczywiście dziękuję i pozdrawiam tych wszystkich, którzy razem z nami, razem z Radiem Maryja się modlą.
Zapraszamy na skrót informacji. Związkowcy Solidarności Służby Zdrowia kontynuują rozpoczęty wczoraj strajk głodowy przeciw uchwaleniu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wyrazy poparcia przekazali im koledzy z Solidarności, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Konsorcjum Wierzycieli Służby Zdrowia. Związkowcy z grupy Stoczni Gdynia S.A. chcą zmian w przepisach, które zabezpieczą wynagrodzenia przed zajęciem przez komornika. Ostrzegają, że w przypadku zatrzymania wypłat załogi podejmą natychmiastową akcję protestacyjną do strajku włącznie. List w tej sprawie został wystosowany do prezydenta, premiera i parlamentarzystów. Były dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Rafał D. został w sobotę aresztowany na wniosek prokuratury apelacyjnej w Krakowie, badającej nieprawidłowości w Małopolskim Narodowym Funduszu Zdrowia. Prokuratura badająca sprawę tzw. wirtualnych przychodni oraz korupcji związanej z zawieraniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia postawiła Rafałowi D. m.in. zarzut przyjmowania korzyści majątkowych w związku z zawieraniem kontraktów na refundację usług medycznych. Około 150 żołnierzy 4. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego odleciało w sobotę do Iraku z wrocławskiego lotniska. Jest to ostatnia grupa 4. zmiany polskiego kontyngentu. Komu jest potrzebny katecheta w szkole katolickiej? Na to m.in. pytanie próbowało odpowiedzieć ponad 150 dyrektorów szkół katolickich z całej Polski, którzy uczestniczyli w dwudniowej konferencji w Jasnogórskim Domu Pielgrzyma. W obradach uczestniczył biskup Gerard Kusz, członek Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z tradycją, w sobotę przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu z pielgrzymką na Jasną Górę przyjechała grupa 250 górali z Zakopanego, głównie dzieci i młodzież. Modlitwie w kaplicy Matki Bożej towarzyszył śpiew kapeli góralskiej z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzyptówkach. Niemiecki minister obrony Peter Struck zadeklarował gotowość Niemiec do udziału w misji NATO, służącej wsparciu procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie między Izraelczykami i Palestyńczykami. Podczas dyskusji na Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium Struck powiedział, że jeśli NATO wzięłoby na siebie na prośbę obu stron taką odpowiedzialność, to Niemcy sprostają temu. Dziesiątki tysięcy demonstrantów protestowały na ulicach rosyjskich miast przeciwko reformie socjalnej i wzywały rząd, by podał się do dymisji. Natomiast siły prokremlowskie zorganizowały kontrdemonstracje, które wyrażały poparcie dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Według rosyjskiej policji w całym kraju demonstrowało około 250 tysięcy ludzi. Co najmniej 135 osób zginęło, gdy wezbrane wody rzeki przerwały zaporę w okolicach miejscowości Pasni w południowo-zachodnim Pakistanie, podały lokalne władze. Ponad 400 osób uważa się za zaginione. 5 wsi zostało praktycznie zmytych z powierzchni ziemi do Morza Arabskiego. Żołnierze sił pokojowych NATO w Kosowie helikopterami dostarczają żywność i lekarstwa do wiosek w sąsiedniej Albanii odciętych od świata wskutek obfitych śniegów i mrozów. Żołnierze dostarczyli już do tonących w śniegu albańskich wiosek 18 ton ryżu, fasoli, mąki i lekarstw. Dziś przetransportowali dalsze 8 ton. Obfite opady śniegu i silne zawieje w Danii w znacznej części sparaliżowały transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Konieczne było zamknięcie lotniska w Kopenhadze. Samoloty kierowano do lądowania na lotniska w Hamburgu i Sztokholmie. Most nad cieśniną Wielki Bełt zamknięto dla pojazdów lekkich i wysokich. W Jutlandii do najpilniejszego transportu władze skierowały pojazdy opancerzone. Reprezentacja Polski w składzie Adam Małysz, Kamil Sztoch, Mateusz Rutkowski i Marcin Bachleda zajęła 4. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich na olimpijskim obiekcie w Pradze Lato. Zawody wygrali Austriacy przed Słowenią i Niemcami. Ze względu na silny wiatr odbyła się tylko jedna seria. Przed silnymi wiatrami, miejscami nawet porywistymi, które mają wystąpić dziś w nocy, ostrzega kierowców dyżurny Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W nocy będzie też padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad ranem temperatury spadną od +3 do 1 stopnia Celsjusza, a miejscami nawet poniżej zera. To też może to spowodować śliskość. Dyżurna ostrzega jednak kierowców, by zachowali szczególną ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych, na wiaduktach i mostach oraz podczas przejazdu przez lasy. To był skrót wiadomości.
Drodzy przyjaciele Radia Maryja i Telewizji Trwam, jak już podawałem na radosną wieść, budowa Centrum Polonia Intercio Millenio, czyli Centrum Polska w trzecie tysiąclecie, ruszyła w Toruniu. Najpierw oczywiście nabyliśmy 25 hektarów pod to centrum, które jest dla Polski i rodaków rozsianych po świecie, nie dla nas. Plany i marzenia są. Gdy jednak marzy ktoś jeden, to jest to tylko marzenie. Gdy śni, marzy o czymś wielkim, dobrym, wielu, miliony, to marzenie staje się rzeczywistością. Śnimy, marzymy o tym, by jak najwięcej uczynić dla ojczyzny naszej i rodaków. Rozpoczęliśmy budowę centrum pod koniec sierpnia 2004 roku od budowy pierwszych murów akademików, auli, biblioteki, czytelni, kaplicy, stołówki i innych pomieszczeń pod pierwszą część o nazwie Veritatis Splendor, blask prawdy. Chcemy, by pierwszy akademik był gotowy na inaugurację nowego roku akademickiego, tak by studenci naszej uczelni mieli lepsze warunki do studiów, a w uczelni uczą bardzo dobrzy merytorycznie i o ciekawych osobowościach specjaliści. Praktyki zaś są bardzo atrakcyjne, jak chyba nigdzie w Polsce. Pragniemy też otworzyć następne, bardzo ciekawe kierunki. Drugim etapem będzie budowa części dla ludzi trzeciej młodości, Evangelium Vitae, to znaczy życie człowiekowi, w której to części chcemy, by były warunki godne Polaków, którzy swe siły oddawali Bogu i Ojczyźnie. Trzecia część będzie się nazywała Semper Fidelis, zawsze wierna, a mowa o zawsze wiernej Polsce. Z myślą, że naród, który zapomina o swej przeszłości, nie ma przyszłości. Pragniemy, by była to część mówiąca o pięknej Polsce i Polakach, o osiągnięciach naszego szlachetnego narodu. Prosimy Was o modlitwę. Prosimy o pomoc w wybudowaniu tego centrum.
Numer rachunku bankowego Fundacji Lux Veritatis we Wrocławiu, oddział w Toruniu. Bank Pocztowy S.A. Numer 65 1320 1120 2585 46 60 2000 0002. Powtarzam numer 65 1320 1120 2585 46 60 2000 0002.
Marsz, marsz do Polski, święty Polski do Polski.
zbliża się północ. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest już niedziela, 13 dzień lutego. Jest to pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpocznijmy ją w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Północy Radio Maryja o tej porze pozdrawia swoich słuchaczy. Dzisiaj gościem naszego wieczoru zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja jest doskonale znany Państwu redaktor, sekretarz, były sekretarz redakcji tygodnika Solidarność, pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Witam tym razem już po północy. Zapraszam również naszych słuchaczy do rozmów z naszym gościem, a temat, czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczypospolitej. A zdaje się, panie redaktorze, że lustracja, o której ostatnio znowuż głośno, jest to nie tylko gorący temat dla mediów poszukujących sensacji, ale też i okazja do rozgrywek politycznych przed czekającymi nas wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi, czy też przed referendum konstytucyjnym. Jak pan redaktor ten problem widzi?
Z pewnością tak. To poruszenie antylustracyjne w tej chwili przyjmuje postać poszukiwania nowych narzędzi przeciwstawienia się lustracji, bo tak oceniam tendencję do powołania nowej partii przez połączenie Unii Wolności i tak zwanego centrum. Uważam, że środowiska antylustracyjne, które poczuły się śmiertelnie zagrożone, będą się teraz jednoczyć po to, by uniemożliwić społeczeństwu, znaczy w nowemu Sejmowi, który pod presją żądań społecznych mógłby uchwalić jakieś ostre rozwiązania lustracyjne. Fakt, że odbudowana jest koalicja właśnie Mazowieckiego, Geremka, Onyszkiewicza, razem z różnymi ludźmi z dawnego AWS-u, prawda, bardzo różne środowiska są w to włączane, wskazuje, że nawet ludzie, którzy zrezygnowali już dawno z czynnej polityki, wracają do niej, by chronić jeszcze interesy własne i zbiorowe tej grupy. Uważam, że w 16 lat po okrągłym stole czas na to, by się temu przeciwstawić. Może korzystając z tego, że właśnie jesteśmy w trakcie 16. rocznicy rozpoczęcia rozmów okrągłego stołu, chciałem przypomnieć, jak wyglądała narada w Magdalence, pałacyku służb specjalnych, w której władze spotykały się z przedstawicielami z tak zwanej strony solidarnościowej, w trakcie przygotowań do inscenizacji tej już publicznej w Pałacu Namiestnikowskim. Problem polegał wówczas na tym, że wiadomo było, że Solidarność będzie odbudowana i chodziło o to, żeby nie była odbudowywana od dołu, bo wówczas wyłoniona zostałaby demokratyczna reprezentacja Solidarności, czyli antykomunistyczna reprezentacja, więc obie strony starały się uzgodnić taki sposób, który będzie bezpieczny dla władz. I tutaj zacytuję stanowisko Mazowieckiego. Cytat. Proces odbudowy Solidarności od góry to bezpieczny sposób rozwiązania sprawy. Geremek dodawał. Zapewniam, że tworzenie struktur związkowych od dołu nie leży w interesie kraju. Czytaj władz. Frasyniuk mówił. My też boimy się bazy, zwłaszcza niedoświadczonych działaczy. Oni licytują się radykalizmem. A obrady zakończyły się takim dziwacznym stwierdzeniem Stelmachowskiego, który zacytował hasło jednoczenia się PPS-u z PPR w 1948 roku i powiedział: lepiej się zlać razem niż zesrać osobno. Takie to były wtedy nastroje i humory.
Panie redaktorze, radykalizm niedoświadczonych ludzi. Dlaczego należało się bać tego radykalizmu przez tych, którzy kreowali ówczesny wizerunek sceny politycznej? Padła też teza z ust pana redaktora, okrągły stół, wielka inscenizacja?
No, oczywiście nie chodzi o radykalizm, tylko chodzi o zwyczajne, uczciwe stawianie sprawy. Wiadomo było, że jeżeli Solidarność będzie odbudowana od dołu, czyli na normalnych, zdrowych, demokratycznych zasadach, to ci działacze, którzy będą mieli poczucie reprezentowania swoich załóg, będą stawiali sprawę uczciwie, czyli będą żądali odejścia komunistów od władzy, oddania tej władzy po prostu, gdy strony zawierające kontrakt umawiały się na współrządzenie, a nie na odzyskanie niepodległości, odzyskanie wolności i tworzenie demokracji. Dlatego oskarżano tych działaczy szczebla dolnego o radykalizm, nieodpowiedzialność, niedojrzałość.
Okrągły stół, wielka inscenizacja?
Absolutnie. Ja byłem obserwatorem Okrągłego Stołu przez cały czas jego trwania. Myślę, że widziałem więcej niż jakikolwiek uczestnik tego Okrągłego Stołu, ponieważ ludzie uczestniczący w tych pracach widzieli tylko fragmenty tego, co się działo, gdy ja obserwowałem wszystko, często od rana do nocy. Przychodziłem pierwszy, czasami wychodziłem ostatni, ponieważ chciałem dokładnie zrozumieć, upewnić się w tym, że moje podejrzenia, że jest to właśnie i inscenizacja, i zdrada, są prawdziwe. I mimo, że w trakcie trwania Okrągłego Stołu różni ludzie, różni jego organizatorzy w rodzaju na przykład Bronisława Geremka oszukiwali mnie, na przykład Geremek specjalnie mnie kiedyś zaczepił, poprosił o rozmowę i tłumaczył, że nigdy nie zgodzi się, ani strona solidarnościowa nie zgodzi się na to, żeby prezydentem został Jaruzelski, to później, to oczywiście był to element kontraktu. Chodziło mu o to, żebym ja tej wiadomości nie ujawnił publicznie i rzeczywiście udało mu się to, ja mu uwierzyłem i dopiero po Okrągłym Stole zorientowałem się, że zostałem oszukany. No i oszukiwał mnie Mazowiecki, rzeczywiście człowiekiem, który mówił szczerze o tym, czego, o stanowisku strony solidarnościowej, ale za to gorzej zorientowanym w tych tajnych umowach był Władysław Frasyniuk, którego przynajmniej za to cenię, że nie ukrywał wcześniejszego, jeszcze sprzed Okrągłego Stołu, postanowienia o prezydenturze dla Wojciecha Jaruzelskiego.
Panie redaktorze, wobec tego jaka jest geneza Solidarności i kto ją tworzył? Czy rzeczywiście był to ruch oddolnie tworzony spontanicznie przez zaangażowanych w życie społeczne?
Już nawet w 1980 roku nie było aż tak dobrze, żeby był to ruch wyłącznie spontaniczny. Pamiętajmy, że w kierownictwie strajku szczecińskiego była grupa tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa i strajk górniczy też był kierowany przez agenturę. Ale ogólnie biorąc możemy powiedzieć, że wydarzenia sierpnia 1980 roku i w ogóle jesieni 1980 roku były wielkim powstaniem narodowym, spontanicznym ruchem masowym, ogólnospołecznym na rzecz demokracji i wolności. Więc możemy mówić, że to były czasy autentycznego ruchu społecznego, gdy rok 89 to właśnie spisek elity władzy z skorumpowaną przez władzę elitą Solidarności w celu oszukania społeczeństwa. W przeokrągłym stole doszło do inscenizacji rzekomych negocjacji, rzekomego sporu. Oczywiście spory trwały, ale na tematy drugo- i trzeciorzędne, gdy istota rzeczy została uzgodniona wcześniej w tajnych negocjacjach ludzi, którzy mieli do siebie głębokie wzajemne zaufanie i którzy gardzili społeczeństwem, które uznali za niegodne poznania prawdy.
Istota rzeczy, czyli co?
Istota rzeczy, czyli legitymizacja władzy komunistów nad Polską, to zostało oficjalnie stwierdzone w tygodniku Mazowsze w styczniu, to znaczy stwierdzenie, że musimy, to takie wyrażenie w imieniu Solidarności, musimy zalegalizować władzę komunistów nad Polską, ponieważ jest to warunek odzyskania Solidarności. To kłamstwo. Nie musieliśmy zalegalizować władzy komunistów. Mogliśmy odzyskać Solidarność bez takiej ceny. Mogliśmy wygnać komunistów. Mogliśmy odzyskać wolne państwo. Tajemnica Okrągłego Stołu polegała na tym, że strony porozumiały się jako nowa, rozszerzona elita władzy, która miała rządzić przy pomocy tzw. komisji porozumiewawczej, nowego rodzaju biura politycznego i ochronić w istocie przetrwanie agentury, później przetrwanie komunistom i później rozglebienie majątku narodowego.
A dzisiaj jak pan odbiera te twarze, które wówczas były pierwszymi twarzami Solidarności?
Jako ludzie, którzy zdradzili nie tylko Solidarność, ale zdradzili Polskę.
Solidarność walczyła o demokrację i wolność. Czy ona jest dzisiaj?
Mamy z pewnością więcej wolności i mamy formalną demokrację, ale przecież nie o to chodziło. Inne elementy obecnej sytuacji powodują, że trudniej nam wywalczyć prawdziwą wolność i prawdziwą demokrację, ponieważ społeczeństwo zostało przez ten czas zatomizowane, uwikłane w sprzeczności, w konflikty, które właśnie utrudniają odzyskanie jedności, która była wówczas w 89 możliwa na podobieństwo roku 1980. I to właśnie było tak niebezpieczne dla komunistów i ich agentury i dlatego właśnie zawarto kontrakt Okrągłego Stołu.
Czy obecny stan i obecna sytuacja społeczeństwa polskiego jest przypadkowym stanem, czy też zaprogramowanym?
No jest, zdecydowanie jest zaplanowanym, zaprogramowanym i w wielkim trudzie realizowanym. To rzeczywiście się udaje i to nie tylko, jak mówię, siły wewnętrzne, to znaczy postkomuniści i ich agentura po stronie solidarnościowej ten stan organizuje, ale i świat zewnętrzny. Oczywiście gnicie Polski, bezrząd, Polska bezradna wobec sił zewnętrznych. Jest to interes zarówno Rosji, jak i innych państw europejskich, które korzystają z tego stanu, by wyeliminować Polskę jako podmiot polityki europejskiej i rabować Polskę w wymiarze ekonomicznym.
Panie redaktorze, pozostańmy jeszcze na wewnętrznym forum, za chwileczkę się przeniesiemy na międzynarodowe. W latach 80. Solidarność walczyła o godną pracę i o godność warunków pracy, a dzisiaj Solidarność musi już walczyć o pracę w ogóle.
Tak, no 2 miliony bezrobotnych to jest właśnie koszt tej dzikiej prywatyzacji, tego rozgrabiania majątku narodowego, zamykania fabryk po to, żeby zwiększyć import, czyli eksport firm zagranicznych do Polski, które czasami wykupywały za bezcen polskie fabryki tylko po to, żeby je zamknąć. No te 2 miliony ludzi, a przynajmniej zdecydowana większość z nich płacą cenę za rozkradzenie majątku narodowego. Solidarność wzięła udział w tym, w ochranianiu tego procederu w czasach jeszcze, gdy jej kierownictwo było zdominowane przez wpływ Lecha Wałęsy, który jako prezydent za zadanie postawił sobie umacnianie lewej nogi.
Wolność i demokracja to były hasła, które w Polsce pojawiały się w latach 80. One po kilku dekadach znowuż powróciły i jakby przewalają się nie przez Polskę, bardziej na wschód. Jak pan redaktor widzi tę sytuację?
No to bardzo piękne to, co się stało na Ukrainie, ale niestety można się obawiać, że to się skończy podobnie jak w Polsce. To znaczy, że ten niewątpliwie wspaniały ruch na rzecz wolności zostanie skorumpowany i zniszczony. Do tego, żeby się to mogło przeistoczyć w rzeczywisty ruch naprawy państwa i żeby się skończył sukcesem, potrzeba nie tylko woli i to konsekwentnie później egzekwowanej woli społeczeństwa, ale również korzystnej sytuacji międzynarodowej, pomocy sąsiadów. Nawet jeżeli by uznać, że Polska popiera przemiany na Ukrainie, bo uważam, że tak nie zawsze jest. To znaczy społeczeństwo tak, ale władze Polski wydaje mi się czasami pełnią tam rolę dywersyjną. To niewątpliwie decydujący o losie Ukrainy sąsiedzi i mocarstwa światowe niekoniecznie muszą popierać niepodległość i Ukrainy i powodzenie tego właśnie, tych dążeń wolnościowych. Ukraina jest potencjalnie bogatym krajem, który bardzo opłaca się rabować, tak jak Polskę, więc obawiam się przynajmniej, że los tego ruchu demokratycznego w Ukrainie może mieć podobny koniec jak los Solidarności, to znaczy zostać skorumpowany i zmanipulowany przez zdradzieckie elity.
Tutaj rodzi się pytanie, jaka albo która Polska właśnie popiera zaangażowanie się, czy reprezentuje Polaków na arenie międzynarodowej i czy to zaangażowanie, z którym mieliśmy do czynienia, jak pan je ocenia, czy to było słuszne i poprawne? No, dla polskiej racji stanu w tym przypadku.
Ogólnie biorąc, no, w interesie Polski leży z pewnością wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina, ponieważ brak czy osłabianie Ukrainy, podporządkowywanie jej przez Rosję oznacza wzrost tendencji imperialnych w Rosji. No i wiadomo, że po uknięciu Ukrainy następnym obiektem tej rządzy dominacji rosyjskiej musi być Polska. To znaczy z Polski nigdy Rosja nie zrezygnowała, ale w sytuacji, w której musi walczyć o dominację nad Ukrainą, no Polska staje się jednak celem niebezpośrednim. Więc w tym sensie wolność na Ukrainie chroni wolność Polski. Ale już później konkretne upostaciowania władzy na Ukrainie, no to jest kwestia skomplikowanych rozgrywek politycznych i trudno w tej chwili to analizować.
A czy konkretne postacie polskie w sposób dobry i czy odpowiednie osoby angażowały się w te procesy i w tę rewolucję?
No tutaj to, co było wyrazem, że tak powiem, społecznej sympatii dla tego ruchu wolnościowego na Ukrainie, no trzeba ocenić pozytywnie. No to niewątpliwie taka prosta, ludzka, podstawowa reakcja jest tutaj trafna. Ja mówiąc o tym, że nie wierzę w uczciwość niektórych intencji, to myślałem o tym, co robił prezydent Kwaśniewski, który usiłował tam ściągnąć strony sporu do okrągłego stołu, gdzie mówiono tam o powtórzeniu polskiego eksperymentu i tak dalej. Oczywiście takie rzeczy, tak powiem, cuchnął zdradą z daleka i w pewnym momencie wydawało się, że wszystkie zmiany utkną w miejscu właśnie przez ten okrągły stół, gdzie Kwaśniewski pełnił rolę no co najmniej dwuznaczną. I w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy to jednak, mimo że te negocjacje się nie pozornie nie udały,